Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze pozdrawiamy bardzo gorąco z Krakowa, z klasztoru ojców Bernardynów. Franciszkański klasztor w Krakowie, jest kilka klasztorów franciszkańskich i stąd jesteśmy dzisiaj tutaj. I to w takim bardzo, bardzo pięknym i miłym składzie, bowiem są przedstawiciele wszystkich gałęzi franciszkańskich, którzy dziś tutaj są z tej racji, że właśnie w tym roku przeżywamy jubileusz 800-lecia zatwierdzenia ustnego reguły świętego Franciszka, a więc zakon, który ma już 800 lat i świętuje w tym roku. Najpierw świętował w Rzymie, a teraz świętuje tu, w poszczególnych prowincjach, w poszczególnych krajach, w poszczególnych częściach świata, ale wyjątkowe obchody tego jubileuszu franciszkańskiego są w Polsce i to właśnie w Krakowie. Kilkuset braci, ojców franciszkanów, którzy przyjechali tu specjalnie do Krakowa, by przeżywać ten jubileusz, a w naszym studiu tylko przedstawiciele, dlatego że wszyscy niestety nie mogliby się tutaj pomieścić przecież, a zresztą mają bardzo różne zadania i funkcje w tym czasie. I tak, są z nami trzej rzecznicy prasowi trzech gałęzi franciszkańskich, a więc ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy franciszkanów konwentualnych.
Pokój dobry.
Jest ojciec Paweł Teperski, rzecznik prasowy kapucynów.
Kłaniam się, pokój dobry.
I ojciec Juvenalis Andrzejczak, rzecznik prasowy Bernardynów Franciszkanów Brązowych.
Pokój dobry.
Tak, to na początek. Teraz dalej. Jest ojciec Piotr Reisner, duszpasterz młodzieży i powołań, ale właśnie z franciszkanów czarnych, albo
pokój
inaczej
dobro,
franciszkanów konwentualnych, tak jest.
Franciszkanów z franciszkańskiej.
Tak jest, franciszkańskiej, właśnie. A więc ty ci naprzeciwko Ojca Świętego, okna papieskiego, tak jest. Ojciec Grzegorz Barcik, duszpasterz młodzieży.
Witam serdecznie, pokój dobro.
Również franciszkanie konwentualni. Teraz tak, ojciec Adam Trochimowicz i ojciec Łukasz Nocoń to są kapucyni z Katowic.
Pokój, witamy wszystkich słuchaczy.
Tak jest, witam wszystkich.
Tak, to już mamy tę część zakonną przedstawioną, a teraz jeszcze jest z nami młodzież, jest Kasia, Dorota, Weronika i Paulina, które będą nam pomagały swoim śpiewem i także swoim słowem, mam nadzieję, z tym zechcą się w pewnym momencie podzielić również tym, jak one czerpią z tego ducha franciszkańskiego, ale najpierw na powitanie zaśpiewają dla nas. Dzięki serdeczne. Zaczynamy chyba od obchodów jubileuszu, od tego, jak franciszkanie świętują ten jubileusz, zwłaszcza jak go świętują tutaj, w Krakowie. Ojciec Paweł Teperski.
Franciszkanie nie tyle chcieli ten jubileusz świętować, co właśnie chcieliśmy go przeżywać. Dlatego przygotowania trwały już od długiego czasu, od czerwca roku 2008. Spotykaliśmy się tutaj w Krakowie, są tu cztery prowincje franciszkańskie, dwie prowincje braci mniejszych, jedna prowincja braci mniejszych konwentualnych i jedna kapucynów. I spotykaliśmy się w składzie 12 osób, aby przeżyć to przede wszystkim razem. Odczytujemy to jako dar Ducha Świętego, dar Pana Boga dla nas. Świętujemy regułę. Reguła to jest ten element, który nas łączy, bo wszystkie trzy zakony wyrastają z jednego pnia. Łączy nas właśnie ta reguła, którą wszyscy ślubujemy taką samą. I dlatego rozpoczęliśmy to świętowanie od Dnia Kwesty. Wyszliśmy na ulicę Krakowa prosić o jałmużnę, prosić o wsparcie na rzecz ubogich, bezdomnych, którzy żyją w schroniskach, którymi opiekują się również bracia Albertyni, wywodzący się z zakonu franciszkańskiego. I chcieliśmy właśnie nie tylko właśnie świętować, nie wiem, cieszyć się być, ale rozpoczęliśmy od tego, co jest chyba naszym jakimś znamieniem. Jesteśmy zakonami żebraczymi, więc rozpoczęliśmy od kwesty. Tego dnia wyszliśmy na ulicę, aby prosić o jałmużnę. Tak zaczęło się nasze świętowanie.
Wczoraj dla nas był z kolei bardzo istotny dzień, dlatego że mieliśmy kapitułę namiotów. I to było też świadectwo dla ludzi na zewnątrz, mimo że to było adresowane dla nas, dla braci.
Ale powiedzcie, co to znaczy kapitułę namiotów?
Musimy wrócić znów do początków, czyli do tego, co się działo 8 wieków temu, kiedy święty Franciszek z Asyżu założył pod Asyżem w kościółku Porciunkuli Matki Bożej Anielskiej zakon, to stamtąd też rozesłał pierwszych braci na cały świat, żeby głosili Ewangelię. Wtedy świat to rozumiano kraje zaalpejskie. I później, kiedy bracia wrócili, żeby się spotkać razem, dzielili się swoim doświadczeniem, czyli swoimi sukcesami, ale także porażkami. Mówili, czego unikać, albo co robić, żeby być skutecznym w głoszeniu Chrystusa dobrej nowiny. I właśnie na wzór tej kapituły, która była za czasów świętego Franciszka, wtedy przyjechało pod Asyż do Porciunkuli, do kościółka 5000 braci. Teraz troszkę mniej, mimo że teraz jest nas 6 razy więcej, bo w świecie jest nas około 30 tysięcy, to jednak ponad 500 braci wczoraj razem przyjechało z Krakowa pociągiem do Wieliczki, do ogrodów klasztornych, gdzie jest kopia tej kaplicy Porciunkuli 1:1, i tam bracia się spotkali. I właśnie tak samo dzieliliśmy się swoim doświadczeniem. Jedni bracia mówili o życiu i pracy na misjach. Drudzy mówili w parafiach, przy sanktuariach, inni w mediach i o ekologii, a także o życiu modlitwy. Specjalnie do nas na wczorajsze spotkanie przyjechał Raniero Cantalamessa, znany kaznodzieja papieski, kapucyn, prosto z Włoch, i do nas wygłosił słowa zachęty. Także pomógł nam odczytać świętego Franciszka w wieku XXI, jak powinniśmy rozumieć ubóstwo, jak mamy dzisiaj odbudowywać Kościół, bo właśnie Chrystus powołał świętego Franciszka do tego, aby odbudował Kościół. Więc taki to był dla nas dzień wspólnoty. Wspólnej też modlitwy. Dlatego, że oprócz tego, że się dzielimy własnym doświadczeniem, to też potrzebujemy wzajemnego wsparcia w modlitwie.
Ja się już przestraszyłem, że pomimo takiej zimnej pory namioty bracia rozwijali gdzieś tam.
Tak, był namiot, był wielki namiot, dlatego że kapituła namiotów dlatego się nazywała, ponieważ bracia przyjechali, było ich około 5000, to nawet dzisiaj, w XXI wieku, nie byliby w stanie zamieszkać w jakichkolwiek gospodach, hotelach, bo tyle miejsc nie ma noclegowych w Asyżu. I dlatego oni rozbijali, nie było namiotów, tylko budowali sobie szałasy, namioty, w których mieszkali. My oczywiście nie nocowaliśmy, bo nasz klimat jest o wiele chłodniejszy. Nawet jak rano przyjechaliśmy do Wieliczki, było bardzo zimno, niektórzy się trzęśli z zimna. W każdym razie, ale był namiot, pod którym siedzieliśmy wspólnie, rozmawialiśmy, słuchaliśmy, piliśmy kawę, herbatę, spożywaliśmy posiłek i wspólnie pod tymi namiotami też się modliliśmy.
To był ten element następny, a dzisiaj była
sympozjum naukowe.
Tak jest.
Gdzie właśnie w ten sposób bardziej naukowy prezentowaliśmy nasz dorobek, to naszą spuściznę tych 8 wieków. Mówiliśmy o teraźniejszości i o tym, co będzie w przyszłości, o tych naszych planach, zamierzeniach, to, co nas czeka. Także od tej strony bardziej naukowej, Kraków jest to też miasto nauki, dlatego chcieliśmy i ten element jakoś zaprzęgnąć.
Czy to była sesja tylko dla samych franciszkanów, czy by uczestniczyli w niej też inni?
W okrojonym troszeczkę składzie, ale uczestniczyli też nie franciszkanie, że tak powiem, ponieważ nas franciszkanów jest bardzo dużo. Przede wszystkim te obchody były skierowane dla nas, żebyśmy my to mogli przeżyć, żebyśmy mogli się spotkać. I ze względu na brak miejsca musieliśmy troszeczkę ograniczyć wejście na sympozjum dla niefranciszkanów.
I trzeci element dzisiaj, znaczy kolejny już, dziś jeszcze słyszałem, zanim weszliśmy tutaj do studia, ojciec Jan relacjonował dzisiejsze wydarzenie, mianowicie mecz, który był
rozegrany wczoraj,
relacjonowany. Do...
Tak się dobrze składa, jak ojciec Piotr zaznaczył na początku naszej audycji, że zakon franciszkanów składa się z trzech gałęzi. Wybraliśmy Kraków na obchody ogólnopolskie i też się tak dobrze składa, że w Krakowie są trzy znane drużyny piłkarskie. Dlatego, że mamy tutaj Krakowie, Wisłę i Hutnik. I wyszliśmy z inicjatywą, że skoro my, trzy gałęzie, potrafimy razem wspólnie przeżywać jubileusz 800-lecia, czyli można powiedzieć, potrafimy grać w jednej drużynie, to prosiliśmy, aby oni zjednoczyli swoje siły i zagrali w jednej drużynie przeciwko nam. I ku naszemu miłemu zaskoczeniu zgodzili się. Pan Kazimierz Węgrzyn, który był selekcjonerem tej drużyny Old Boyów, choć niektórzy mówili, dlaczego ja nazywam ich Old Boyów, jak tam byli czynni piłkarze. Można powiedzieć, to są gwiazdy Grodu Kraka, gwiazdy naszej reprezentacji narodowej. I on, ale pan Kazimierz Węgrzyn, tak się też fajnie składa, że grał we wszystkich trzech klubach. I dlatego on wśród swoich kolegów, przyjaciół skompletował jedenastkę. I naprawdę były znane nazwiska, bo był na bramce Sarna, był Koźmiński, Matyja, Hajduk. No, jak ja przedstawiłem na konferencji prasowej dziennikarzom te nazwiska, to nie chcieli uwierzyć. A jedna stacja telewizyjna zażądała wręcz, żebym wysłał im listę pisemną i dzięki temu przyjechali. Bo jak zobaczyli, naprawdę takie są gwiazdy. Tym bardziej wielu wczoraj przyszło kibiców, którzy wiedzieli, że to jest jedyna szansa spotkać się osobiście z nimi. Bo na zwykłych meczach przecież się nie dopuszcza do takich ludzi zwykłych kibiców. A tu mogli sobie przyjść, porozmawiać. Co więcej, w Krakowie co jakiś czas są organizowane kwesty na różne instytucje albo rodziny potrzebującej. I postanowiliśmy, że my przeznaczymy piłkę, która była w grze, dlatego że te kwesty prowadzi znana dziennikarka Olimpia Górska i ona właśnie zaproponowała, żebyśmy mogli przekazać na kwestę dla rodzin wielodzietnych, które będą kwestowane za półtora tygodnia, tę piłkę nożną. I tam na tej piłce wszystkie gwiazdy podpisały się, a także podpisali się nasi bracia i ona pójdzie na aukcję. Oczywiście my byliśmy od początku świadomi, że to są trudni zawodnicy i baliśmy się tego meczu, ale nasi bracia tak byli zdeterminowani, że tydzień temu postanowili rozegrać sparring. Zaprosili do tego jeden z ogólniaków i ku własnej uciesze wygrali z nim 8-1, więc byli pozytywnie nastawieni do tego meczu z Old Boyami, no ale niestety polegliśmy. Ale nie tak źle, bo było 3-10 w każdym razie, a jeszcze miło było usłyszeć, jak te gwiazdy piłki nożnej udzielały wywiadów i chwaliły naszych braci. Więc ku pociesze. Dzisiaj jedna dziennikarek się spytała mnie, czy następny mecz za 800 lat to już chyba wygramy. A ja mówię, nie, już za 25 lat będziemy mieć kolejny jubileusz i wtedy na pewno wygramy.
Świetnie. Ale to nie koniec. Jeszcze przed Wami aż do 4 października obchody, nawet dłużej pewnie, ale tutaj te, które odbywać się będą w Krakowie, to przecież jeszcze jutro wielkie wydarzenie na Rynku Krakowskim.
A jeszcze wcześniej, zanim przejdziemy na rynek, też wyjątkowa okazja, otwieramy nasze klasztory. Każdy może wejść, zobaczyć, jak żyjemy, pracujemy. Tak, zawzięcie sprzątaliśmy. Będzie można wyjść za klasztorną klauzurę. W naszym klasztorze, może przyznać, nie pamiętają nawet najstarsi ojcowie takiego momentu, kiedy ludzie świeccy mogli wejść poza furtę klasztorną, żeby zobaczyć, jak wyglądają nasze cele zakonne. Będzie taka możliwość jutro od godziny 10 do 16. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, aby przyjść, zobaczyć.
To są cztery klasztory franciszkańskie, te najstarsze, które są w Krakowie, przy ulicy Bernardyńskiej, Reformackiej, Franciszkańskiej i Loretańskiej.
Świetnie. I potem?
No właśnie, jesteśmy franciszkanami i franciszkanie od zawsze byli związani z ludźmi i dlatego nie mogliśmy przeżyć tego jubileuszu, choć on miał takie elementy wewnętrzne, li tylko dla nas, jak kapituła namiotów czy sympozjum naukowe, jak przed chwilą bracia o tym mówili, nie mogliśmy przeżywać go tylko wewnętrznie, ponieważ jesteśmy synami Kościoła, jesteśmy dla ludzi i żyjemy z ludźmi. I dlatego te kolejne dni, sobota i niedziela, już są tak pomyślane, że zapraszamy wszystkich krakowian, ale również wszystkie osoby, które przyjadą z całej Polski, aby razem z nami świętować. Źródłem tego naszego świętowania jest radość. Pan Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, Jezus zgładził nasze grzechy i to jest radość, która pobudza nas, franciszkanów, do tego, abyśmy mogli iść i głosić. Dlatego będziemy mieli jutro oratorium o życiu i śmierci świętego Franciszka Transitus autorstwa pana Joachima i Beaty Menzel. Co roku, franciszkanie, 3 października spotykamy się wieczorem w naszych klasztorach, aby przeżyć nabożeństwo Transitus. Paradoksalnie Transitus oznacza przejście. Paradoksalnie właśnie świętujemy moment śmierci naszego ojca, założyciela, świętego Franciszka. I dlaczego, można ktoś powiedzieć, dlaczego my się cieszymy, że Franciszek umarł? No właśnie cieszymy się jako ludzie wiary, ponieważ mamy świadomość tego, że śmierć nie jest ostatnim słowem, które jest wypowiadane w życiu chrześcijanina, a tym słowem jest zmartwychwstanie. Tą nadzieję przynosi nam Jezus Chrystus i dlatego jutro, 3 października, w tą wigilię uroczystości świętego Franciszka z Asyżu, która liturgicznie przypada na 4, zgromadzimy się już nie tylko w naszych klasztorach, ale zgromadzimy się na Rynku Krakowskim o godzinie 20, aby wysłuchać Transitus, oratorium o życiu i śmierci świętego Franciszka właśnie z tą nadzieją. Z nadzieją zmartwychwstania, którą przynosi nam Jezus Chrystus. Raniero Cantalamessa w skierowanym do nas słowie podczas kapituły namiotów powiedział do nas przepiękną rzecz. My często właśnie pytamy się o ideę naszego życia, o to, jak to życie dzisiaj powinno wyglądać i patrzymy wstecz, patrzymy też na Franciszka. Ja zawsze patrzę ze wstydem, kiedy porównuję swoje życie z życiem Franciszka, muszę się uderzyć w piersi, powiedzieć, że nie dorastam, że te ideały jeszcze na dzień dzisiejszy mnie przekraczają. A Cantalamessa powiedział rzecz piękną, nie możemy patrzeć na Franciszka. Dla franciszkanina, jak dla każdego chrześcijanina, nie Franciszek jest punktem odniesienia, a Jezus Chrystus. I dlatego podczas tych obchodów my też właśnie chcemy patrzeć na osobę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, ale również zmartwychwstałego, jak ją oglądamy na ikonie San Damiano, gdzie Jezus wisi na krzyżu, ma przebity bok, a oczy ma otwarte, twarz spokojną. To jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Dlatego w sobotę wieczór bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 20 na Rynek Główny. Wstęp wolny. Specjalnie zrobiliśmy to na Rynku Głównym, ponieważ liczymy, że przyjdzie bardzo wielu krakowian i nie tylko, aby być z nami, aby świętować, aby wysłuchać tego również pięknego dzieła. Będzie orkiestra, będą chóry, również chór zakonny, przeróżne instrumenty smyczkowe, harfa, bardzo bogate, ponad 100 muzyków wystąpi tego wieczora, niepowtarzalne wydarzenie, na które bardzo serdecznie jutro zapraszamy.
Śpiewamy.
To takie przedbiegi przed oratorium.
Wszystko, co posiadam, już nie starcza mi. I wszystkie skarby świata niczym dla mnie są, lecz pragnę mieć ten jedyny cenny skarb i Panu już nie służę, służyć chcę. Franciszku, idź, odbuduj Bożą świątynię, Franciszku.
Dzięki. Jeszcze pozostał nam jeden dzień, prawda? A więc dzień świętego Franciszka, a to będzie niedziela.
No tak się właśnie dobrze składa, że na te 800 lat akurat święty Franciszek, uroczysto świętego Franciszka wypadła w niedzielę. Dlatego będzie to nas kulminacyjny punkt naszych obchodów. O godzinie 10.30 będzie sprawowana msza święta w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łakiewnikach. Dlaczego Bazylice? Bo to jest jedyny kościół, który jest w stanie takie rzesze wiernych pomieścić, dlatego że oprócz Franciszkanów są zaproszone i na pewno, nawet gdyby nie były zaproszone, przyjdą siostry zakonne, które są na charyzmacie świętego Franciszka, a jest ich mnóstwo. To są te wszystkie siostry, które mają takie białe paski jak my, z tymi trzema węzełkami. Po drugie, także się spodziewamy innych czcicieli świętego Franciszka, bo święty Franciszek jest lubiany nawet wśród ludzi niewierzących albo innych wyznań. Najlepiej to widać w Asyżu, kiedy się prowadza, kiedy ci ludzie przyjeżdżają nie dla zabytków, bo zabytków mają wystarczająco we Włoszech. Nie ma sensu aż taki kawał drogi jechać, żeby zobaczyć zabytek. Więc po prostu ten święty jest lubiany i dlatego tam się spodziewamy tłumów ludzi, ale oprócz tego, że mamy tą mszę świętą, to jeszcze nie kończymy jubileuszu, ponieważ po południu zapraszamy wszystkich na płytę Rynku Głównego w Krakowie, gdzie nasi bracia będą koncertować, będą zabawiać mieszkańców Krakowa, ale także turystów. Także będziemy prezentować nasze misje franciszkańskie. Dlatego, że tak się dobrze składa, że teraz Polacy wiodą prym, jeśli chodzi o działalność misyjną. Kiedyś to byli Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, teraz my, Polacy. I dlatego mamy dużo klasztorów. Na przykład nasza prowincja ma więcej klasztorów poza granicami Polski niż w obrębie Polski. I tak samo mamy wiele misji. I wtedy bracia będą opowiadać o tych misjach, ale także pokazywać różne eksponaty, pamiątki z tych misji. Ponadto mamy swoje wydawnictwa i będziemy też prezentować książki, które mogą pomóc ludziom w pogłębieniu ich wiary, życia chrześcijańskiego, a także życia franciszkańskiego.
Właśnie od tej 14 do 20 na Rynku Głównym bardzo serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Tak jak wspominał ojciec Jan, będą różne eksponaty, rzeczy przywiezione z Afryki. Myślę, że fajnie przyjść, zobaczyć również. Zaprosiliśmy naszych misjonarzy. To będzie moment bardzo radosny, taki familijny, dlatego po mszy świętej od 14 do 20 na Rynek Główny serdecznie wszystkich zapraszamy, żeby być z nami. Tak jak wspominałem, nie chcemy tego świętować tylko sami, ale zapraszamy wszystkich innych i to jest ten moment, kiedy pragniemy świętować z wami, kiedy pragniemy również pokazać się, nie na zasadzie pokazać się, ale zaprezentować, jak żyją inni bracia, jak posługują, w jakich warunkach w Afryce, Ameryce Południowej, często czasami niewyobrażalnie trudnych, bez wody, ale właśnie jest ten entuzjazm, jest ta nadzieja, którą nam przynosi Jezus Chrystus zmartwychwstały i stąd, tak jak ojciec Jan mówił o tych misjach, franciszkanie chętnie idą na misję, ponieważ Pan Bóg daje tą nadzieję i tą nadzieją możemy się dzielić z drugim człowiekiem, stąd to pragnienie wyjścia i głoszenie Ewangelii. Tego dnia...
I tego dnia chcemy też wyjść w sposób szczególny do ludzi, tych, których nie spodziewamy się zobaczyć w kościele, tych, na których próżno byśmy czekali w naszych świątyniach, bo często czy są w jakiś sposób zrażeni do kościoła, do innych ludzi. Właśnie chcemy wyjść do nich i sami ich zaczepiać, rozmawiać o Jezusie Chrystusie, o dobrej nowinie, o Ewangelii. Chcemy właśnie wyjść w obrębie rynku, wokół plant, do tych, których spotkamy, do tych, którzy zechcą z nami rozmawiać, by w ten sposób przekonać ich, by po prostu porozmawiać, by ewangelizować, by ich zachęcić do tego, by do nas, by kiedyś przyszli do kościoła, by powrócili do Pana Boga.
I pozwól, Juvenalis, że wtrącę ci się znowu w słowo. Nie chcemy wychodzić osobno, czy nie wiem, osobno kapucyni, osobno konwentualni, ale właśnie chcemy iść razem. To jest istotą tego naszego jubileuszu, robić wszystko razem. Tak jak wspominał Jan, graliśmy w jednej drużynie piłkarskiej, ale ponieważ powołaniem zakonnika jest przede wszystkim głosić Pana Jezusa, oczywiście najpierw życiem, ale później słowem, to dlatego podczas tej ewangelizacji chcemy również razem wyjść pokornie, bo głosi Ewangelię się zawsze w pokorze, dzieląc się swoim doświadczeniem. Nikogo absolutnie nie będziemy do niczego zmuszać, ale dzielić się, bo jeżeli ja odkryłem, że Bóg mnie kocha, że moje grzechy zostały przebaczone, że jest nadzieja, że Pan Bóg naprawdę robi wszystko, nie musimy zasługiwać na Jego miłość, że On dzisiaj mnie kocha i akceptuje takiego, jakim jestem, pomimo moich wielu słabości, to przynosi wielką nadzieję dla mnie. I teraz nie chcę zatrzymać tego dla siebie, stąd to pragnienie wyjścia do drugiego człowieka, który jest często skryzysowany, biedny, nie widzi sensu nadziei swojego życia, tymczasem ta nadzieja jest. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, którego doświadczamy, z którym pragniemy się dzielić z innymi.
Dlaczego jest tyle gałęzi franciszkańskich?
A to jest chyba właśnie nasz odwieczny problem. Na przestrzeni wieków było wiele podziałów, kiedy święty Franciszek 8 wieków temu, może nie tyle co założył zakon, bo nie było jego ideą założenie zakonu, co zaczął żyć tak, jak Pan Bóg mu objawił, zaczęli gromadzić się wokół niego bracia. Propozycja, którą przynosi ruch franciszkański, jest iście ewangeliczna, a Ewangelia ma to do siebie, że musi rodzić w człowieku napięcia. To ciągłe pytanie, czy ja dzisiaj żyję tak, jak do tego mnie powołał? Czy żyję, jak jestem wezwany do tego, na miarę powołania, którym przychodzi Jezus Chrystus? I myślę właśnie, że to te napięcia, które są gdzieś w nas, franciszkanach, te napięcia ewangeliczne, żeby powracać do pierwotnego ideału. I teraz ośmielę się powiedzieć, nie franciszkańskiego, ale właśnie ewangelicznego. Na początku naszej reguły czytamy, że życie i reguła braci mniejszych polega na zachowywaniu Ewangelii, świętej Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. I teraz te napięcia, które się w nas rodzą, gdzieś powodowały, że na przestrzeni wieków zakon dzielił się, bo bracia mówili, słuchajcie, musimy jeszcze bardziej radykalnie żyć, bo jest potrzeba. Dlaczego? Bo Bóg nas wzywa.
Żeby młodzież to też dobrze zrozumiała, tu chodziło przede wszystkim o ślub ubóstwa i nie tyle o jego zachowanie, co o interpretację. Na przykład byli bracia, którzy uważali, że przeciwko ubóstwu jest gromadzenie wszelkich rzeczy materialnych. I to jest prawda. Z tym się wszyscy zgadzają. Ale niektórzy uważali, że także inwestowanie w intelekt jest też przeciwko ubóstwu. Wiemy, że nauka kosztuje. Biblioteki, książki kosztują. I niektórzy uważali, że tego też się powinniśmy pozbyć. Więc już tu było jakby to pierwsze napięcie. Czyli był ten nurt łagodny, który ja reprezentuję. Czyli, że my nie uważaliśmy tego, że to jest przeciwko ubóstwu. A są inni bracia, którzy uważali, że to jest przeciwko ubóstwu. Więc między innymi o to chodziło. Po drugie, my uważaliśmy, że w pewnym momencie no, trzeba osiąść w miastach, gdzie ludzie pracują. Inni bracia uważali, nie, trzeba ciągle przemieszczać się, iść dalej, czyli też nie mieli klasztorów, żyli po prostu gdzie się dało, ale wiadomo, że w pewnym momencie, kiedy przekroczyli Alpy, nie było można za bardzo mieszkać gdzie się dało, bo był inny klimat, prawda? Więc po drugie, bracia się starzeli, zaczęli chorować, trzeba było się nimi opiekować, nie można było ich zostawić gdzieś w rowie czy w grocie i iść dalej, prawda? Więc tu były te napięcia jakby dotyczące tego naszego życia. Ale tak naprawdę wszystkim chodziło o to, żeby na tej drodze się uświęcić, żeby żyć jak najlepiej. Tylko, że każdy z nas, nawet jak dzisiaj, każdy z nas pochodzi z innego środowiska, ma inny charakter, inny temperament, inne zdrowie, więc nie da się pewnych rzeczy pogodzić, ale wszyscy mają te dobre, te same pragnienia uświęcenia siebie i innych.
No właśnie, ale czasami trudno jest takiemu młodemu człowiekowi nadążyć za tymi różnicami i tak za bardzo nie może zorientować się, o co właściwie chodzi. Tak, kapucyni, franciszkanie konwentualni, reformaci, bernardyni, franciszkanie w Rozowi.
W takim skrócie powiedzieć, co pozwoli chyba wszystkim już zrozumieć, że w Polsce... Znaczy tak, na początku za życia świętego Franciszka były te dwa nurty. Łagodny, który reprezentują czarni franciszkanie i bardziej ortodoksyjni, który reprezentują brązowi franciszkanie. A z tych brązowych wytrącili się trzecia gałąź, trzeci nurt kapucyni. Teraz w Polsce ci brązowi franciszkanie mają dwie tradycje, ale to tylko jest w Polsce, że są znani pod różnymi nazwami. Albo bernardyni, w których klasztorze właśnie gościmy, albo reformaci, albo franciszkanie śląscy. Ale oni w świecie mają jednego generała, mają jeden strój, jeden krój habitu brązowy i to jest jedna rodzina, jedna gałąź. A my często też mamy habity szare, przede wszystkim na misjach, ale także w krajach Europy Zachodniej. Na przykład na Wyspach Brytyjskich, na Węgrzech, w Rosji, na Słowacji. I często my z kolei w tych krajach zachodniej Europy jesteśmy nie nazywani franciszkanie, ale minoryci. Ale to są takie tradycje lokalne. I tak samo właśnie jak w Polsce, że ta tradycja lokalna, że brązowi franciszkanie to są bernardyni reformaci.
Myślę, że... Dużo jest z tego tych teorii, ale prosto nas rozpoznać franciszkanów w ten sposób. Przede wszystkim wszyscy nosimy biały sznurek z trzema węzłami. To jest cecha charakterystyczna naszego zakonu. Jeżeli ktoś widzi kogoś właśnie w czarnym habicie czy w brązowym, ale zobaczy biały sznurek u paska, białe upasa, biały, tak jest, że habit jest przepasany białym sznurem, wówczas mógł powiedzieć, a to prawdopodobnie jest franciszkanin.
Nie, to jest pewne, to nie jest prawdopodobne, to jest pewne, że to jest franciszkanin.
A, życie ewoluuje.
Chyba, że jakieś przebieranie sobie weźmie. W każdym razie, bo to jest też nawiązanie do tradycji. Pierwsi biografowie mówią, że święty Franciszek przyoblógł się w wór i przepasał się powrozem. Wiadomo, że dlatego ten powróz, ten biały sznur symbolizuje, ma nam przypominać, że jesteśmy powołani do życia ubogiego. Wiadomo, że człowiek bogaty nie przewiązuje się powrozem, tylko skórzanym pasem. Więc dlatego to ma nam przypominać. A te trzy węzły mają nam przypominać styl życia. Życie bez własności, w czystości i w posłuszeństwie. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli, bo łatwo złożyć śluby, zwłaszcza jak się złożyć śluby wieczyste, a się długo żyje, to można byłoby zapomnieć, co się ślubowało Bogu. Więc te trzy węzełki nam nie pozwalają o tym zapomnieć.
Tutaj współbrat mi napomina, mówiąc, że ten pasek franciszkański nie zawsze jest biały. To prawda, bo to taka nasza tradycja.
No zależy, kto ile pierze.
Biały, może być szary, ale chodzi o samą istotę, że jest to właśnie powróz, tak jak powiedział Jan, i z trzema węzłami. To jest ten element charakterystyczny, po którym nas można poznać. A potem krój habitu, czy my kapucyni, mamy taki większy kaptur, jednoczęściowy habit. I myślę, że istotą jest to też, że habit, jeżeli rozłoży się nas habit, jest on w kształcie krzyża. Ma przypominać nam to powołanie, które jest powołaniem, i tu chciałbym podkreślić, nie tylko zakonnika, ale każdego chrześcijanina, naśladowanie Jezusa na drodze krzyża, która nie jest drogą męczarni, trudu, ale wiedzie również przez cierpienie, ale wiedzie do życia wiecznego, do życia w pełni z Bogiem, do którego zaprasza nas Pan Bóg.
Ale myślę, że też wielu ludzi potrafi rozpoznać franciszkanów nie tylko po habicie, nie tylko po białym sznurze, pasku, ale przede wszystkim po tym, co franciszkanów bardzo często wyróżnia, więc po radości, po miłości do wszelkiego stworzenia, po tym duchu franciszkańskim, który mimo iż nie da się tak jasno określić, ale myślę, jest wyczuwalny i każdy potrafi wyczuć tę duszę franciszkańską, z którą przebywa, czy w towarzystwie, której się znajduje.
To łączy. A co w takim razie dzieli? A co w takim razie dzieli, oprócz kroju habitu
i koloru? Myślę, że troszeczkę historia, na przestrzeni historii, jak tutaj wspominał Jan, wyodrębniały się pewne nurty. Dzisiaj, tak jak patrzymy, przygotowując te obchody jubileuszu, wydaje się nam, że więcej nas łączy niż nas dzieli. Są to chyba zaszłości pewne historyczne. Myślę, że również też pewne bogactwo historii, na które spoglądamy z wielkim szacunkiem. I dzisiaj staramy się bardziej patrzeć na to, co nas łączy, niż to nas, co dzieli, choć na przestrzeni historii powstawały te nowe nurty i myślę, że w momencie, kiedy zakon franciszkański powie sobie, że już nie ma potrzeby reformy pośród nas, że już żyjemy naprawdę dobrze, to będzie to dzień upadku. I do momentu właśnie, kiedy są te napięcia, kiedy możemy stawiać sobie nawet trudne pytania o jakość naszego życia, czasami konfrontując się z bolesną odpowiedzią, że na przykład może dzisiaj nie żyjemy dobrze jako franciszkanie. Może warto się zapytać, czy kim ma być franciszkanin dla Kościoła, bo każdy zakon otrzymuje swój charyzmat i zakon franciszkański też ma pewną misję do spełnienia. Może dlatego była też ta kapituła namiotów, kiedy pytaliśmy siebie o jakość naszego życia, czyli co mówi dzisiaj Duch Święty do zakonu franciszkańskiego, jak mamy żyć. Święty Franciszek usłyszał 800 lat temu, że ma iść i odbudować swój kościół. Jeżeli przyjmiemy to za również pewien dar czy wyzwanie dla franciszkanów dzisiaj, należałoby się zapytać, jak my dzisiaj mamy służyć kościołowi właśnie w misji odbudowywania go w taki sposób, jak zrobił Franciszek. Bez negowania struktur, bez krytykanstwa, a właśnie z miłością wpatrywania się w Jezusa.
Rodko, prosimy.
Co robić, aby Twoim być? Czy można Twym słowem tylko żyć? Proszę, powiedz, Panie mój, odpowiedź daj, Boże mój, na każdy dzień, na każdy mój dzień. Chcę iść tam, gdzie mnie poślesz, Panie, i być tylko na Twe wezwanie.
świat. Proszę, powiedz, Panie mój, odpowiedź daj, Boże mój, na każdy dzień, na każdy mój dzień. Chcę iść tam, gdzie mnie poślesz, Panie, i być tylko na Twe wezwanie. Chcę iść tam, gdzie mnie poślesz, Panie, a Ty miłość mi daj, miłość swoją mi daj. Czy trędowaty to mój brat? Czy można też kochać cichy wiatr? Proszę, powiedz, Panie mój,
oczywiście będzie to audycja, jak zawsze, z udziałem jeszcze telefonicznym. I oczywiście zapraszamy tych wszystkich, którzy zechcą podzielić się z nami swoim spotkaniem ze świętym Franciszkiem w różnej formie, i z zakonem franciszkańskim, i czy zakonami franciszkańskimi, czy też przede wszystkim z duchowością świętego Franciszka, w różnych formach także i w różnych okolicznościach na pewno to spotkanie w waszym życiu nastąpiło i zechcecie tym się z nami podzielić. Numer do kontaktu z nami 720 100 500, a więc najchętniej ci, którzy korzystają z sieci w rodzinie, mogą połączyć się z nami, ale także inni. 720 100 500. Oczywiście przypominamy, to jest czas wzrastania, a więc audycja dla młodzieży i oczekujemy na telefony od młodych przede wszystkim, od młodych. A teraz przechodzimy już do różnych form działalności zakonu franciszkańskiego i w różnych wspólnot, w różnych dzieł prowadzonych przez franciszkanów, współczesnych i właśnie różnych inicjatyw. Może zacznijmy od Załęża, wspólnota wędrowna z Katowic, ojcowie kapucyni.
Tak, nasza wspólnota jest dosyć młoda, na pewno rodzi się z pewnego doświadczenia i poszukiwania braci Jezusa Chrystusa, na pewno właśnie tego zmartwychwstałego, o którym tutaj była mowa. I nasze poszukiwania trwają już, można powiedzieć, od jakichś 15 lat, bo pierwsi bracia, którzy zaczynali szukać tej formy, która była zbliżona do pragnień, do charyzmatu świętego Franciszka, no, wyszli po raz pierwszy na taką misję wędrowną, no, około 15 lat temu. I to był moment, w którym te pragnienia się obudziły w kapucynach przez pewnych dwóch braci, Marcina i Tomasza. I później zostały one zaszczepione też w nas, młodszych nieco od tamtych. I zaczęło też kiełkować to pragnienie zobaczenia, czym jest naprawdę życie według charyzmatu franciszkańskiego. I wtedy ja zobaczyłem, kiedy już to życie zaczęło we mnie funkcjonować, że przyszedłem do wspólnoty wędrownej, że Ewangelia nie jest kartką papieru, na której ktoś zapisał idę, jakiś projekt na życie, który trzeba by zrealizować. Tylko zauważyliśmy, że ta Ewangelia, która jest spisana, to jest Ewangelia, która jest podparta doświadczeniem pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Zobaczyliśmy konkretne Ewangelie, które Franciszek odkrył, i to była Ewangelia o bogatym młodzieńcu najpierw, czyli ten moment, w którym on usłyszał, że ma sprzedać wszystko, co ma dokładnie i pieniądze, które stąd uzyska, rozdać ubogim. I Franciszek, kiedy to przeczytał, był zaskoczony tym i otworzył jeszcze raz i wtedy Pan Bóg dał mu słowo, w którym było zapisane, że teraz ma pójść na cały świat i głosić Ewangelię, nie zabierając ze sobą pieniędzy, nie zabierając ze sobą trzosa, sandałów i tak dalej, tak jak jest w tej Ewangelii rozesłania w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. I zobaczyliśmy, ja tego doświadczam i to pozwala mi się nawracać, że Ewangelia nie jest czymś, co należy interpretować i dodawać glosy, tak jak święty Franciszek przed tym przestrzegał. Że rzeczywiście rozdać wszystko i zostawić, prawda, za sobą pewną swoją historię, zostawić za sobą pieniądze, zostawić zabezpieczenia, to znaczy tak naprawdę żyć w obfitości.
Ojcze Adamie, za chwilę będziemy kontynuować, ale jest telefon, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi?
Włączę radio. Mirosław, Koło Radio Maria Złęcznej.
Tak. A, witamy Mirku.
Czy jestem na antenie?
Tak.
Aha, tak, jestem, dobrze. Ja tylko chciałem pozdrowić tych, którzy teraz słuchają tego programu, bardzo mądry program. No i braci franciszkanów, wspaniałych braci z Lublina, z mojego miasta. No i tych, którzy mi dali szkapel święty, to było też piękna przygoda. Także pozdrawiam, jak nas słuchają, bo pytałem, czy są przy Radiu Maryja, tak, także słuchają. Dziękuję, pozdrawiam z Bogiem.
Dzięki, pozdrawiamy z Bogiem. Ale wracamy do ojca Adama i do tych doświadczeń, bo tak, już poznaliśmy pewne podstawy teologiczne. Tak, przepraszam, ojciec Łukasz, tak. I ojciec Adam jest tutaj też z tej samej wspólnoty. I właśnie, na czym to w praktyce polega? O co tu chodzi?
W praktyce polega to na tym, że nasze życie jest właśnie w oparciu o tę Ewangelię rozesłania i rzeczywiście zostawiamy mieszkanie, które mamy też wynajęte w Katowicach na Załężu i wychodzimy do ludzi, którzy zaginęli z domu Izraela, jak mówi Ewangelia, czyli zaginęli z Kościoła, że nigdy już właśnie do niego nie wrócą, tak jak tu już wcześniej była mowa. I idziemy do nich z Ewangelią w różny sposób, na przykład jeden ze sposobów pójścia do nich to jest zamieszkanie z bezdomnymi w ich miejscach pobytu tam, czyli w ogrzewalniach, w noclegowniach. Tam próbujemy po prostu być z nimi bez słowa. Nawet czasami nie pada słowo Pan Bóg, nie pada słowo Jezus Chrystus, nie pada słowo święty Franciszek, tylko po prostu jest dwóch braci w habitach, którzy przychodzą, mieszkają, jedzą, śpią tam, gdzie bezdomni, czyli w tych ogrzewalniach na przykład. I to jest jedna z misji, która jest nam podarowana też ważne przez biskupa. Biskup miejsca, czyli Damian Zimoń, zawsze nas rozsyła i błogosławi na tę misję. Druga misja to jest misja do domów. Też jesteśmy rozsyłani przez proboszcza miejsca i chodzimy od domu do domu, głosząc Ewangelię. Głosząc tą dobrą nowinę właśnie, że jakakolwiek nie byłaby sytuacja człowieka. I to jest bardzo ważne i niezrozumiałe, myślę, też dla wielu z nas, że jakakolwiek nie byłaby sytuacja człowieka, czy on był w depresji na przykład, czy na przykład od żony odchodzi mąż, czy umiera jedno z dzieci. Takie tragiczne wydarzenia, że tak naprawdę Pan Bóg dopuszcza te wydarzenia w naszym życiu i wprowadza nas w takie wydarzenia, żeby tam w tej sytuacji z nami się spotkać. Idziemy głosić im dobrą nowinę, dlatego mówię o tych trudnych sytuacjach, że zazwyczaj trafiamy na trudne sytuacje i czasami można się przestraszyć. I byłem kiedyś na misji z jednym z braci, który się przestraszył właśnie sytuacji w rodzinie, bardzo trudnej, i zaczął zachęcać do czegoś, co nie jest ewangeliczne, do prostego rozwiązania, że na przykład jeśli mąż jest trudny, to należy go z domu oddalić. To jest najłatwiejsze, ale nie po to przychodzimy. Przychodzimy głosić, że sytuacja człowieka jest zawsze, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, jest zawsze Jezus Chrystus. Jest zawsze chce się z nami tam spotkać, bo rzeczywiście to, co stwarza w naszym życiu i to, jak stwarza naszą historię i prowadzi, jest dobre. Jest dobre. I idziemy właśnie do domu wtedy. I trzecia z misji, którą podejmujemy, to jest misja, gdzie chcemy służyć proboszczom. Idziemy od parafii do parafii, prosząc o nocleg, prosząc o też chleb po drodze. I idziemy do proboszczów i dajemy im się po prostu na służbę, bo wiemy, że też widzimy, że naszym charyzmatem, i tak jak odczytywał go Franciszek, jest uzupełnianie tej misji, w której nie domagają, czy nie mogą wypełnić w całości proboszczowie. I tak mówi wielokrotnie święty Franciszek.
Ojcze Łukasz, za chwilę będziemy jeszcze do tej sprawy wrócimy i mam nadzieję, że ojciec Adam też coś powie. A teraz odbierzemy telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pokój dobro.
Pokój dobro.
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ojców franciszkanów.
Dziękujemy.
Kto nas pozdrawia?
Mówi ojciec Mariusz Lorenz z parafii ojców Paulinów w Toruniu. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra.
A pięknie, witamy ojcze.
Witam serdecznie. No jestem bardzo wzruszony tą audycją, przede wszystkim dlatego, że tam w studio siedzą moi dobrzy przyjaciele, ojciec Grzegorz Barcik, ojciec Piotr Eisner, ojciec Jan Szewek. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Jestem naprawdę wzruszony tą audycją. Gratuluję ojcom franciszkanom tego pięknego jubileuszu. My, Paulini, cieszyliśmy się niedawno 700-leciem naszego zakonu. Tutaj 800-lecie, więc bracia są nie tylko mniejsi, ale i starsi od nas. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam wiele ciepłych wspomnień, jeśli chodzi o braci ojców franciszkanów. Zresztą pochodzę z parafii franciszkańskiej. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i zapewniam o modlitwie przed tronem Jasnogórskiej Pani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
Dzięki serdeczne ojcze. To w takim razie właśnie ojciec
bardzo serdecznie, tym bardziej, że wiele nas łączy wspólnego i myślę, że to jest kolejny dowód na to, jak bardzo szeroka jest Ewangelia, bo z tej Ewangelii Chrystusa wyrosły nie tylko trzy wielkie rodziny franciszkańskie, ale przecież z tej samej Ewangelii wyrosło tylu innych naśladowców Jezusa Chrystusa, także chodzących nie tylko w czarnych, czy brązowych, czy szarych habitach, ale również tych białych paulińskich habitach. Pozdrawiamy więc wszystkich zakonników, a szczególnie Mariuszu, ciebie gorąco, wspominając również te chwile, w których byłeś razem z nami.
I ojciec Grzegorz Pasznie też je odezwie.
No akurat z Mariuszem byliśmy razem w nowicjacie i myślę, że ten czas był naprawdę pięknym czasem i budującym dla nas wszystkich. Także Mariusz, serdeczne pozdrowienia i mam nadzieję do rychłego zobaczenia.
A my wracamy jeszcze do Załęża, tak? I ojciec Adam.
Jak przystało na wspólnotę itinerantów, wszędzie chodzimy po dwóch, także ja dzisiaj też towarzyszę mojemu tutaj przyłożonemu Łukaszowi. On wspominał o różnych misjach, a ja chciałbym się tak podzielić też taką obecnością wśród ubogich, bo między innymi też z taką misją jesteśmy na Załężu. Posługujemy też tam, wspomagamy siostry Miłosierdzia Bożego, inaczej mówiąc Kalkutki.
Misjonarki
miłości, Kalkutki. I tam przychodzimy też na przykład we wtorki, czy w niektóre niedziele, z taką misją słowa do nich. I takim moim ostatnim odkryciem, z którym chcę się z wami tutaj podzielić, jest to, że ci ludzie, często tacy połamani przez życie, mieszkający w lasach, pod mostami, zniewoleni różnymi nałogami, najczęściej też alkoholizmem, że oni są bardzo spragnieni Słowa Bożego. I takim moim odkryciem, a wcześniej też byłem na parafii w Wałczu, miałem też kontakt z różnymi osobami, posługiwałem w różnych grupach, ale widzę, jak ci ubodzy są chłonni na dobrą nowinę, że kiedy im się mówi, że Jezus przychodzi, a oni często doświadczają samotności, tego, że żona ich opuściła, że dzieci do nich nie chcą się przyznawać, że są wypchani na margines społeczny. Kiedy się im mówi, że jest ktoś, kto ich kocha, takich, jakimi też są, że są wspaniali, że Pan Bóg też ma dla nich wspaniałą przyszłość. Widać, jak oni no, chłoną to słowo, jak taką, no, jak pustynia spragniona wody. I no, to mnie bardzo zadziwia, że no i też tak potwierdza, żeby do nich iść, żeby im mówić to i wtedy sam doświadczam, że jest to dobra nowina.
Jest telefon, prosimy bardzo. Słuchamy.
Z Poznania. Czy mnie słychać?
Tak, tak. Kto mówi?
Rafał z Poznania. Szczęść Boże.
Rafał z Poznania. Fajnie. Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałbym powiedzieć no dosłownie kilka słów. Jestem również bardzo wzruszony, jak mój poprzednik w rozmowie, tym, że ojcowie franciszkanie są dzisiaj na antenie w Radiu Maryja. I chciałem powiedzieć, że my w Poznaniu nie mamy wprawdzie ojców braci kapucynów, natomiast mamy bernardynów, no i franciszkanów konwentualnych. Ale takie zdanie główne chciałem wyrazić. Gdyby cały świat był taki jak franciszkanie, przypuszczam, jestem wręcz przekonany, nie byłoby wojen, byłoby dosłownie pokój i dobro. Tak jak mówi powitanie franciszkańskie, właśnie tym chciałem się podzielić wielką miłością darze franciszkanów. To jest chyba taki zakon, który naprawdę, no, wszyscy ludzie go kochają, tak jak jeden z braci powiedział, nawet niewierzący jadą do Asyżu, żeby się nakarmić tą miłością franciszkańską. Ale jeszcze jedno słowo sprostowanie odnośnie tego, który powiedział, wyraził któryś z braci, mianowicie zamożni noszą pasy ze skóry, a franciszkanie sznur. Nie do końca się zgodzę, ponieważ dominikanie noszą pasy skórzane, karmelici właśnie noszą.
Benedyktyni też.
Właśnie, a nie są zamożnymi. Także raz jeszcze wyrażam wielką radość, szacunek, że ojcowie franciszkanie są dzisiaj na antenie. Przypomnę tylko, jeszcze nie przypomnę, powiem, znałem czcigodnego ojca Szczepana Pawlika, ostatnio w Wieliczce, nieżyjącego już, i to był właśnie franciszkanin reformata, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli franciszkanin. Życzę wszystkim ojcom i braciom wszystkiego dobrego, również siostrą franciszkańską. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Spokój, dobro. Dziękujemy za dobre, miłe słowa, ale dla nas naprawdę to jest wyzwanie, żebyśmy sprostali tym słowom. Fakt, że jesteśmy powołani do tego, aby nie tylko głosić pokój i dobro, ale zaprowadzać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Święty Franciszek to już nam pokazał. Przecież kiedy stanął przed sułtanem, to w ogóle się wszyscy dziwili, że on nie zginął, bo powinien normalnie zginąć, a on się ośmielił z nim w ogóle rozmawiać i go przekonywać do Chrystusa, ale co? Jednak właśnie tym sposobem życia przekonał, bo powiedział, że Franciszku, gdybym jeszcze obok ciebie stanęło dwóch takich, to jestem w stanie się nawrócić. Jestem w stanie uwierzyć w Chrystusa. Więc to jest dla nas wyzwanie, żebyśmy autentycznie żyli jak Chrystus, tym bardziej, że do tego jesteśmy powołani. I to nam wczoraj uświadomił Raniero Cantalamessa, że tak naprawdę naszym powołaniem jest nie naśladować świętego Franciszka, ale naśladować Jezusa Chrystusa i patrzeć na Chrystusa oczami świętego Franciszka. Święty Franciszek ma nas mobilizować, że jest to możliwe. Jest możliwe naśladować Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, bo on sam to potrafił, do dziś jest nazywany drugim Chrystusem.
Ojciec Paweł jeszcze zostawił taką informację tutaj, że jest specjalna strona internetowa tego jubileuszu, na której można znaleźć wszystkie informacje www.800lat.pl.
Tam mamy, zamieszczamy w skrócie taką historię zakonu, historię świętego Franciszka, jest tekst reguły, komentarz do niej, wypowiedzi różnych dziennikarzy na temat pierwszych skojarzeń ze słowem święty Franciszek, zakon franciszkanów, a także mamy relacje z tego wszystkiego, co już się wydarzyło w związku z 800-leciem franciszkanów. Jest orędzie ojca świętego Benedykta XVI do nas franciszkanów, które zostało wygłoszone we Włoszech podczas kapituły tej ogólnoświatowej. Także są słowa biskupów polskich, którzy do nas skierowali okolicznościowe słowo. Jest wiele, wiele innych ciekawostek. Zapraszamy www.800lat.pl.
Franciszkanie wśród młodych, bo to jest też bardzo interesujące. Charyzmat świętego Franciszka, który się nie starzeje, chociaż jest 800 lat, prawda? Bo Ewangelia się nie starzeje i ta duchowość franciszkańska, która jest wcieleniem po prostu Ewangelii, nie może się zestarzeć. I dlatego dziś franciszkanie również są pośród młodych i do młodych pragną młodych zarazić także tą miłością ku Chrystusowi ubogiemu i posłusznemu. No, wiele tych dzieł wśród młodych, ja przypominam sobie w tym momencie tylko chociażby spotkania młodych w Wołczynie, czy też w Serpelicach, czy też w Kalwarii Pacławskiej. Właśnie.
Spotkanie, tu jest dyrektor tego franciszkania. Ojciec Piotr Reisner.
Prosimy ojca Piotra.
Ja muszę powiedzieć, że jak słucham tych wszystkich słów, które padają pod naszym kątem i ze względu na naszą obecność w studiu, to powiem szczerze, się trochę rumienię, ponieważ jako franciszkanin nigdy nie myślałem, że nasz zakon, może myślałem, że nasz zakon jest tak bogaty i tyle robi, ale też jestem świadomy, jak wiele słabości jest w tym zakonie. Poza tym chyba nie jesteśmy dobrymi mówcami, dlatego że dla Franciszka najważniejsze było życie, a nie słowo. I myślę, że jeżeli mówimy o naszej obecności dzisiaj w Kościele, o obecności między ludźmi ubogimi, szukającymi Jezusa, o obecności między ludźmi młodymi, to trzeba powiedzieć, że przede wszystkim musi to być obecność człowieka. Miłość to jest obecność człowieka. Bracia kapucyni mówili o ich obecności między ubogimi. Proszę zwrócić uwagę, oni tam przychodzą, po prostu są. Nie muszą nic mówić. Często nie padają nawet słowa o Ewangelii, o Bogu. Obecność franciszkanina między młodymi ludźmi to jest przede wszystkim obecność człowieka, który świadczy o Bogu. Nie tyle słowem, bo dzisiaj jest wielu, którzy pięknie mówią, którzy nas przekonują, zachęcają do różnych inicjatyw, czy też idei czasami fałszywych, ale jest to przede wszystkim obecność człowieka, który świadczy sercem i zachowaniem swojego serca. I jako franciszkanie przeżywający 800 lat charyzmatu, a więc zastanawiający się nad tym, w jakim miejscu historii jesteśmy, dokąd dążymy, chyba po raz kolejny odkrywamy to, że naszym charyzmatem jest bycie serca, bycie czynu, bycie życia konkretnego, a dopiero gdzieś później słowa. Znana jest legenda, trochę ukwiecona z kwiatków świętego Franciszka, gdy on przechodził przez Umbrię, przez okolice Asyżu, zresztą bardzo pięknie, piękne, i nie głosił Ewangelii słowem, ale głosił swoją obecnością, tym, że był, że jego habit był znakiem tej obecności, że jego modlitwa była znakiem więzi, jaką miał z Bogiem, że potrafił tego Boga zobaczyć także w harmonii i pięknie przyrody. I myślę, że jeżeli my dzisiaj mówimy o naszej obecności pomiędzy różnymi ludźmi, ale przede wszystkim ja mogę powiedzieć o obecności między młodzieżą, to chyba najważniejsze, co się liczy, to jest serce. Zresztą, gdy młodzi ludzie przyjeżdżają na spotkania, czy do Wołczyna, do Serplic nad Bugiem, na Górę Świętej Anny, czy do naszej Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu, to często mówią, no proszę ojca, fajna była muzyka, fajne zespoły, dobre konferencje, ale najbardziej nam się podobał klimat. Po prostu klimat. I na tym franciszkańskim klimacie nam tak bardzo zależy. Tym bardziej, że co tu wiele dzisiaj mówić, ten świat chyba tego klimatu potrzebuje. My go możemy różnie nazwać. Niesiemy pokój, radość, niewesołkowatość, podkreślam, radość, bo też jest ta różnica. Niesiemy dziecięcą, a nie dziecinną pokorę, czy też prostotę. Trzeba o tym mówić, ale najważniejsza jest chyba ta obecność, by być. Zresztą jako zakon jesteśmy tym zakonem, który nie jest zakonem kontemplacyjnym. Tu wcześniej rozmawialiśmy z ojcem Janem, nie jesteśmy kamedułami na Bielanach, nie jesteśmy benedyktynami z Tyńca, jesteśmy tymi, którzy są często w środku miast, przy głównych placach tych miast, po to, by wychodzić naprzód, nie z sobą, ale z Ewangelią Jezusa Chrystusa. To jest dzisiaj najważniejsze.
Ale to, o czym ojciec Piotr Reiser teraz mówi, ważne są czyny. Naprawdę dla młodego człowieka to jest najważniejsze. I co jeszcze? Niezwykłe czyny, ale w takich trudnych sytuacjach oni obserwują, jak my się zachowujemy. To, co przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak naprawdę wtedy wychodzi, jacy my jesteśmy. Kiedy są trudne sytuacje, kiedy właśnie trzeba kogoś wysłuchać, pomóc, porozmawiać z nim. To tak samo jak jest w narzeczeństwie. Nawet kiedyś na katechezie mówiłem młodzieży, słuchajcie, nawet módlcie się, aby to was takie malutkie nieszczęście spotkało w narzeczeństwie, bo zobaczycie, jak druga strona reaguje. Czy warto tej osobie się poświęcić, zaufać. I tak samo nas ludzie obserwują. Jak my się zachowujemy, kiedy są trudne sytuacje, kiedy te trudne sytuacje nas dotykają bezpośrednio, albo ludzi dotykają i oni przychodzą z prośbą, abyśmy im pomogli.
720-100-500. 720-100-500. Odbieramy telefon, proszę bardzo.
Dlaczego tak?
Słuchamy. Halo? Proszę bardzo. No, chyba nie bardzo się porozumiemy. Trzeba przez telefon rozmawiać, a nie przez odbiornik, bo to się nie da za bardzo do głośnika, jak się mówi, tylko do telefonu, do słuchawki.
Jeszcze tak wtrącę na temat obecności właśnie z młodzieżą, to co przed chwilą żeśmy mówili, bardzo istotne, właśnie ta obecność na co dzień, bo te wszystkie zjazdy młodzieżowe oczywiście, żeby ściągnąć ludzi na zjazd czy do Wołczyna, czy na Górę Świętej Anny, czy do Kalwarii Pacławskiej, wcześniej trzeba z tymi ludźmi po prostu na co dzień być, czy to wspólnoty franciszkańskiej młodzieży oazowej, czy nawet w szkole. Ta młodzież nas poznaje, widzi, jacy jesteśmy. Jeżeli mamy czas na co dzień dla nich, jeżeli jesteśmy w stanie zapytać, podejść, porozmawiać, być otwartym, to wszystko wtedy procentuje. To nie jest czas stracony, bo ktoś może powiedzieć, że a, bo dzisiaj z kimś tam rozmawiałem pół godziny, godzinę i tak naprawdę nic z tego nie wynikło.
Ale i są to, że... z tego również powołania, powiedzmy sobie szczerze. Zakony franciszkańskie są po prostu najliczniejsze powołania. W Polsce nie ma żadnego innego zakonu. No, salezjanie są też bardzo liczni, ale
no, salezjanie czasami dzielą, tak. Brązowych franciszkanów od czarnych czasami oddzielają, a czasami oni są na pierwszej pozycji, a gdybyśmy zsumowali te trzy zakony franciszkańskie, to fakt, że jest nas dużo. Ale tu nie chodzi nawet o te liczby, tylko o to, że jednak no, coś proponujemy młodzieży, cieszymy się, kiedy dołączają do nas i z kolei oni będą proponować następnym pokoleniom.
Jest telefon, odbieramy, prosimy bardzo. Szczęść Boże, kto mówi?
Bernard z Warszawy.
Witamy.
Chciałem zapytać jedną rzecz. Rozumiem, 800 lat święty Franciszek polecał wszystkim odnosić worek pokutny. I tak się zastanawiam, co teraz Franciszkanie mogą przekazać no teraz mowę do młodych ludzi, młodym ludziom tak naprawdę. Ci wszyscy, media, życie dookoła, szkoła pokazuje jedną rzecz, że żeby w życiu coś osiągnąć, to trzeba osiągnąć sukces. Tak naprawdę franciszkanie mówią, że kultywują to, co powiedział święty Franciszek. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, że pewnie gdzieś to też zaprzecza takiemu normalnemu wizerunkowi Kościoła, który no, jest nieco inaczej odbierany. Raczej nie z tego, czego chciał święty Franciszek 8 lat temu, ale odbierany jest jako też instytucja, która tak naprawdę gdzieś osiąga sukces, taki czy inny. Być może jest to potrzebne w jakichś tam rzeczach misyjnych, ale patrząc na przykład na przykłady tutaj w Polsce, bo nie można powiedzieć w Europie, ale w Polsce, Kościół gdzieś nie idzie tą drogą świętego Franciszka. Franciszkanie rozumiem, ale sam Kościół, no, wydaje mi się, że te 800 lat tak naprawdę nie przyniosły tego efektu chyba, który powinien przynieść, do tego, czego chciał od nas święty Franciszek.
Dzięki serdeczne, pozdrawiamy. Spróbujemy podjąć ten temat.
Myślę, że odpowiedzi na ten temat jest bardzo wiele. Tak naprawdę franciszkanin, człowiek, który w habicie przemierza miasto, to jest człowiek, który pokazuje dzisiaj prawdę bardzo prozaiczną i prostą, ale chyba niezbędną. Jest inny świat. Istnieje inny świat. Zwłaszcza ludzie młodzi dzisiaj łatwo wplątują się w to, co niesie ten świat tak bardzo zewnętrzny. Reklama, billboardy, pogoń za pieniądzem. Często my tak mówimy nawet sloganami, ale chyba tak jest, że jesteś kimś, jeżeli posiadasz, jeżeli coś masz. Jeżeli masz mieszkanie, samochód, często nawet to nasze szczęście my spłaszczyliśmy do przyjemności. Mylimy to. Franciszkanin to powinien być człowiek, który pokazuje prostą prawdę. Istnieje inny świat, jest Pan Bóg, istnieje inna rzeczywistość. Pomyśl o tym. Już teraz, jeżeli jesteś młody. Co więcej, pokazuje prawdę, która mówi, to jest piękny świat i warto o niego dbać, warto się o niego troszczyć. A więc jest przede wszystkim znakiem. Czasami ten znak wprowadza niepokój. Niepokój, no niestety tak również jest.
Za chwilę powiemy jeszcze na dalszą część tego pytania, więc w czym święty Franciszek może dzisiaj fascynować, w czym może pociągać? Mam nadzieję, że dziewczęta też trochę się tutaj włączą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pomóc nam znaleźć odpowiedź, ale najpierw zaśpiewamy. Radości dla niego.
jak dawać nie, mając nic. Z prostotą podbili serca ówczesnych ludzi, niosąc im radość i szczęście, nie mając nic.
Jeszcze prosił o głos.
Nawiązując do tej poprzedniej wypowiedzi, że Kościół wydaje się, że nie poszedł za tym, co święty Franciszek promował, czy próbował powiedzieć, czyli że ten Kościół nie został odbudowany. Myślę, że trudno powiedzieć to, jeżeli się patrzy z naszej perspektywy, ale popatrzmy na to, że praktycznie każda miejscowość ma swój kościół parafialny, że mamy katechezę w szkole, że mamy grupy parafialne w różnych tak naprawdę parafiach, nie tylko franciszkańskich, że ta młodzież nie jest tylko przy parafiach franciszkańskich, że te spotkania młodych nie są tylko przy franciszkanach. Tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to, co działo się za czasów świętego Franciszka i to, co on próbował powiedzieć, to to jest to, za czym poszedł Kościół. To jest właśnie ta katecheza, to jest to spotkanie, to jest to otwarcie, to jest ten kapłan, który jest do Twojej dyspozycji w każdym momencie.
Ja myślę, że Franciszek może bardzo wiele nauczyć młodego człowieka. Ja sam pamiętam czasy swojej edukacji szkolnej, gdy stawiałem sobie pytanie, dlaczego Kościół, czy w Kościele jest faktycznie obecny Bóg i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że takie dylematy, które dzisiaj dotykają wielu młodych ludzi, były też mi bardzo bliskie. I wtedy też dzięki właściwie klasie humanistycznej, do której chodziłem, pojawiła się w moim życiu postać świętego Franciszka i zauważyłem coś, co dzisiaj bardzo mocno trzyma mnie przy Kościele. Franciszek zobaczył, że Kościół jest popękany. Zobaczył. Ale on zaczął zmieniać ten Kościół, zaczynając od siebie. My niestety dzisiaj, najczęściej tak jest, widzimy różne szczeliny, pęknięcia, niedoskonałości i chcielibyśmy je zmienić, ale u innych. Nie u siebie. I tak naprawdę to życie franciszkańskie i to chodzenie we franciszkańskim habicie dla mnie to jest przede wszystkim ciągła praca nad swoim nawróceniem. Dlatego, że głęboko ufam, że jeżeli ja się będę nawracał, to dzięki mojemu świadectwu życia, bez słów, być może ktoś również się nawróci, ktoś również zmieni coś ze swojego postępowania. Myślę, że święty Franciszek jest tutaj takim mistrzem. Zmieniajmy Kościół na lepsze. Ale zawsze zaczynając tak jak on, od siebie, od swojego serca, od swojej rodziny, od swojego otoczenia. Dbajmy o pokój we współczesnym świecie, ale zaczynając od tego, żeby ten pokój był przede wszystkim w nas, w naszych domach, w naszych klasach. Popatrzcie, jak to jest bardzo trudne. Franciszek nas ciągle tego uczy. W Ewangelię, w Kościele wprowadził Ewangelię, ale w Kościele. Był charyzmatykiem, wiele się o tym mówi, mógł założyć swoją sektę, czasami się nad tym zastanawiają historycy, dlaczego nie założył inny związek wyznaniowy, pewnie wielu by za nim poszło. Ale on ukochał Chrystusa, bo wiedział, że jest obecny w Kościele, nawet słabym. I zaczął tą przemianę od siebie, to odbudowywanie od siebie. Myślę, że to jest niesamowicie ważny rys duchowości franciszkańskiej czy franciszkowej, o którym my jako franciszkanie powinniśmy mówić. Unikajmy tej polityki zaglądania na cudze podwórka i mówienia, słuchaj, ale u ciebie jest bałagan. Popatrzmy na swoje podwórko, bo czasami się może okazać, że na tym podwórku mojego serca jest jeszcze większy bałagan. A ja chętnie patrzę na to drugie podwórko, bo sobie myślę, o, u mnie tak nie jest źle, nie? Zacznij od siebie.
Ojciec Łukasz, troszkę właśnie tak nawiązując do Piotra, tego co powiedział, rzeczywiście my widzimy to, jak idziemy we dwóch, wychodzimy z domu i pierwszą rzeczą, co robimy, to się zaczynamy kłócić, w którą kierunku iść. I to jest takie nasze życie wędrowne właśnie, że pierwsze zaczynamy od wojny między sobą, w którym kierunku iść, jaką misję podejmiemy tym razem, jest bardzo trudno. I dlatego właśnie jest ta Ewangelia rozesłania co do szczegółu ważna, nie potrzeba tam dodatków żadnych, że Jezus mówi, że idźcie po dwóch,
idź się po dwóch, bo niczego wam nie zabraknie, bo nie zabraknie wam czego. Nie zabraknie wam ani pieniędzy, wam nie zabraknie, ani chleba wam nie zabraknie po drodze, ani noclegu wam nie zabraknie, ale też wam nie zabraknie konfliktów, nie zabraknie wam sporów. I wtedy jest możliwe zobaczyć dopiero, że Jezus Chrystus pokonuje bariery między ludźmi. Że rzeczywiście, jak idziemy we dwóch i stajemy wobec drugiego człowieka, także wobec ludzi młodych, to oni widzą, że idziemy we dwóch, jesteśmy bardzo różni, kłócimy się, ale nie rozstajemy się. Idziemy razem aż do końca, prawda? I to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne właśnie to pójście w tym pójściu po dwóch.
Jeszcze dopowiem, że wtedy sensownym i takim bardzo żywym się staje to słowo, żeby 77 razy przebaczać. I tak to się dokonuje w ciągu dnia, że się kłócimy, a później się przebaczamy, później znowu się kłócimy i przebaczamy sobie i później znowu i tak, i tak. I tak w nieskończoność.
Jak tak słucham braci kapucynów, to muszę powiedzieć, że ten charyzmaty franciszkańskie są niesamowicie bliskie.
Fajnie. Paulinko, a co ciebie fascynuje w duchowości franciszkańskiej i w osobie świętego Franciszka? Powiedz, gdzie ty się wychowałaś najpierw?
No to ja pochodzę z Kalwarii, mieszkam tam i chodzę już na OC od 6 lat.
A więc bardzo... jesteś cały czas w cieniu klasztoru franciszkańskiego?
Bardzo podoba mi się postać świętego Franciszka. Chciałabym ją naśladować kiedyś w swoim życiu. Nawet teraz może już zaczynam, chociaż nie wiem. Albo świętą Klarę też, która nawiązuje też w naszej oazie. Modlimy się ciągle do nich i, no i widać, że doświadczamy w życiu ich pomocy.
Weronika, tak? Kasia najpierw, tak.
No to ja pochodzę z Brodów, na oazę chodzę od 3 lat i też właśnie cieszę się, że możemy na oazie naśladować osobę świętego Franciszka i świętej Klary. Również doświadczam, poprzez to, że modlimy się do nich, doświadczam ich pomocy. Cieszę się bardzo, że mogę być na oazie, to mnie tak umacnia.
A Weronika, co powie nam o osobie świętego Franciszka?
No to cóż, ja się też wychowałam w Kalwarii, tam też uczęszczałam do klasztoru i tam głównie się modliłam. Święty Franciszek jest dla mnie dużą pomocą. Jak coś potrzebuję, to zazwyczaj modlę się właśnie do niego. Podoba mi się to sposób, w jaki żył, w jaki po prostu potrafił się odważyć, sprzeciwstawić się innym i żyć inaczej niż wszyscy.
Dorota?
Jeśli chodzi o postać świętego Franciszka, jego naśladowanie, to tutaj dołączy się tak jakby do tego, co powiedziała Weronika, że myślę, że najbardziej taką uderzającą, mnie przynajmniej, jego cechą jest właśnie ta odwaga, bo myślę, że trzeba mieć bardzo dużo odwagi, nie tylko wtedy, kiedy, no właśnie głównie wtedy, kiedy robi się coś innego niż wszyscy, czasem jest to trudne nawet wtedy, kiedy jest się pewnym tego, co się chce zrobić.
A co porwało ojców, że zechcieli, postanowili zostać franciszkanami? Na przykład ojca Jana.
Ojca Jana co porwało? Ja chciałem już w wieku przedszkolnym być kapłanem.
Co to po temperamencie ojca Jana, to chyba tornado go porwało.
Kiedy już w wieku przedszkolnym chciałem być kapłanem, ale później, kiedy dorastałem, widziałem dookoła Wrocławia, że księża żyli w pojedynkę. Ja jestem jedynakiem i mnie to przerażało, że ja bym miał mieszkać w domu sam. I dlatego już wiedziałem, że nie chcę być kapłanem diecezjalnym. Dlatego, że tylko w kątach wrocławskich było 3 kapłanów, a tak wszędzie dookoła byli w pojedynkę. Więc, ale kapłanem dalej chciałem być. I już wiedziałem cokolwiek o zakonach. Że są zakony, gdzie też są kapłani, ale mieszkają w dużych grupach. Pod jednym dachem wielu mężczyzn żyje, głosząc Ewangelię, pracując wśród młodzieży. Wiedziałem, że tam jeszcze bardziej można się specjalizować. Więc już wiedziałem jedno, że będę zakonnikiem. Oczywiście później w ciągu, jak dorastałem, pojawiło się kolejne powołanie. Chciałem być nauczycielem. Być może to po mamie odziedziczyłem. Ale też w szkole średniej chciałem być dziennikarzem. I teraz 3 powołania, które wybrać. Więc uznałem, że skoro Pan Bóg najpierw mnie obdarzył powołaniem do życia kapłańskiego, a jeśli tamte 2 powołania nie są sprzeczne z tym pierwszym, to wcześniej czy później da mi je wszystkie i da mi jakby zrealizować je wszystkie. I tak się właśnie stało dzisiaj, że mogę być i zakonnikiem, i wykładowcą, i dziennikarzem.
I to jeszcze właśnie w tej akurat gałęzi, której tak, był dlaczego święty ja akurat, Maksymilian Maria Kolbe.
Tak, akurat ja niewiele wiedziałem o świętym Franciszku, więc nie mogę powiedzieć, że święty Franciszek mnie porwał i ja ze względu na niego wstąpiłem do zakonu franciszkanów, ale porwało mnie życie wspólne. To było najważniejsze. A że trafiłem do szkoły prywatnej prowadzonej przez franciszkanów, do niższego seminarium franciszkanów liceum ogólnokształcącego i miałem dwóch wspaniałych dyrektorów tej szkoły, bo jeden ojciec Józef Szańca, który do dziś jest dyrektorem ogólniaka i gimnazjum, a drugi był sługa Boży, męczennik z Peru, ojciec Zbigniew Strzałkowski. I można powiedzieć, że jeden miał takie najlepsze cechy matki, drugi miał najlepsze cechy ojca i naprawdę oni nas fascynowali. I przez pryzmat tych dwóch kapłanów ja coraz bardziej się utwierdzałem, że chcę też być franciszkaninem. Dziś tego nie żałuję. Czym dłużej jestem, już jestem 18 lat w zakonie, tym bardziej jestem przekonany, że tu jest moje miejsce.
Za chwilę przejdziemy do kolejnych świadectw, ale odbieramy telefon. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony przez Maria zawsze Lica.
Teraz i zawsze.
Ja tylko dzwonię z życzeniami dla braci franciszkanów.
A kto mówi?
Adam z Gorzowa, z Dobrowskiego.
Świetnie.
Przesyłam życzenia braciom w studiu i pozdrawiam braci z Gorzowa Wielkopolskiego właśnie, ojca Krzysztofa Dudziaka, który był tam kiedyś. Byłem tam u nich właśnie 3 dni na dniach skupienia, było bardzo fajnie. Bardzo miłe wspomnienia mam z tego. No i dziewczyny pozdrawiam, które pięknie śpiewają. No i dziękuję, wszystko.
A jeszcze powiedz, co dla ciebie jest takiego fascynującego w duchowości świętego Franciszka?
Znaczy ta niesienie pomocy, niesienie pomocy ubogim, biednym ludziom. Wspomnę tak właśnie tak było w tym.
Świetnie, dzięki serdeczne. Pozdrowienia dla Gorzowa.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Bogiem. No to co, ojciec Juvenalis teraz w kolejce.
Cóż, ja tak też troszeczkę na około trafiłem do zakonu franciszkańskiego. Od dziecka gdzieś znałem postać świętego Franciszka, nawet był jakiś takim moim cichym patronem. Nie miałem na imię Franciszek, ale często tak nawet niektórzy za mną wołali, nie wiem czemu. Znałem jego biografię, jego życiorys, podobało mi się to, że potrafił wyjść do ludzi. Natomiast franciszkanie kojarzyło tak troszeczkę, no niezbyt mnie pociągali, dlatego że często jeździłem do Niepokalanowa, byliśmy tam, a tam wszystko trwało długo. Po prostu każda uroczystość to było pół dnia i tak mnie nie, no tak iść, ale no jestem pobożny, tylko nie wiem, czy wytrzymam tyle. I poszedł tak do Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, zauroczyło mnie.
Tam było krótko.
Tam było krótko. I dopiero będąc już w trakcie, dowiedziałem się, że cóż to są też franciszkanie. Także tu też będzie długo i w Kalwarii Zebrzydowskiej było długo.
Juvenalis, przepraszam, ja cię z Niepokalanowa.
Ale dzisiaj doceniam to, że tam było długo, że mogłem się wtedy modlić i te modlitwy gdzieś dzisiaj procentują.
I długo bracia żyją w Niepokalanowie.
I wielu tam ich jest i dają piękne
świadectwo. Są tam jeszcze bracia, którzy pamiętają świętego Maksymiliana.
Ja może tego dodam, bo tego nie widać, że ta atmosfera, jaka jest między nami, jest tutaj bardzo radosna i chciałbym, żeby Państwo też wiedzieli o tym, nasi drodzy słuchacze, że to czasami mówimy tak trochę z przekąsem i pół żartem, że
chyba
z tej radości, jaka nam tutaj towarzyszy, chyba to jest też taki przejaw tego, że jako franciszkanie dobrze się czujemy razem ze sobą i przejaw tego, że jednak więcej nas łączy niż dzieli.
No i to oznaka, że jesteśmy normalni, bo tylko normalni potrafią z siebie żartować.
Jest telefon, prosimy bardzo. Nie słyszymy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry, ja tutaj jestem, pan Mirek Błońska i chciałem pozdrowić wszystkich księdzy kapucynów, wszystkich w radiu zgromadzonych i zawsze chciałem być księdzem. Tylko, słychać mnie?
Słychać.
Tylko dwójki same miałem, jedynki mi nie przyjęły do klasztoru. No i mogę być jakoś inaczej tym księdzem? Halo?
Nie bardzo zrozumieliśmy pytanie.
No bo dwójki, jedynki same miałem, zawodówki chodziłem. No i księdzem chciałem być.
No tak, no nauka też jest ważna. No niestety, to jest jeden z wyznaczników powołania. Jeżeli ktoś no, nie potrafi poradzić sobie z nauką i znaczy w tym sensie, on nie tylko sobie nie potrafi poradzić, ale na przykład nie chce się uczyć, no to cóż, no i są pewne wymogi, żeby zostać księdzem trzeba jednak studia skończyć.
Oczywiście tutaj przykładem może być Jan Maria Vianney, proboszcz Zars, który miał duże problemy z nauką, ale dzięki wytrwałości, dzięki wierze wytrwał, został kapłanem, został świętym kapłanem. Także problemy z nauką nie są aż tak istotne, jeżeli jest to rzeczywiście powołanie, jest to dar od Boga. Jeżeli czujesz to powołanie, rób wszystko, aby je zrealizować. Tak się składa, że u nas, aby dostać się do seminarium, trzeba mieć zdaną maturę, zdany egzamin dojrzałości. Więc to wyzwanie ale, przed tobą, jeżeli...
Ale właśnie, musimy powiedzieć, że jest droga, tak, braci, prawda?
Istnieje droga braci, braci zakonnych, którzy posługują w naszych wspólnotach. Niczym się od nas nie różnią tak naprawdę.
Zewnętrznie nawet nie mogą się różnić.
Nie mogą się różnić nawet zewnętrznie. Są dokładnie takimi samymi braćmi, jakimi jesteśmy też i my. Różnią się właściwie jednym. Swój charyzmat franciszkański przeżywają na trochę innej drodze pracy. O ile kapłani zajmują się przede wszystkim posługą sakramentalną, przepowiadaniem Słowa Bożego, a więc tym wszystkim, co wynika z tej funkcji kapłańskiej, to bracia zakonni pomagają w tym dziele poprzez pracę. Jako organiści, pracę w zakrystii, w kościele, poprzez prowadzenie często bardzo trudnych dzieł administracyjno-ekonomicznych, które jako zakon przecież także posiadamy, a więc możesz swoje powołanie realizować w zakonach franciszkańskich, nie tylko jako kapłan, ale także jako brat zakonny. To jest równie piękna, szlachetna droga i myślę, że podwarszawski Niepokalanów, gdzie za czasów Maksymiliana było kilka tysięcy braci, jest również przykładem tego, że na tej drodze można wzrastać do świętości. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, czy będziesz franciszkaninem, redemptorystą, dominikaninem czy jezuitą, tylko chodzi o to, czy ty będziesz święty, czy zostaniesz święty, czy się zbawisz. I myślę, że trzeba też o tym otwarcie powiedzieć.
I w ogóle Niepokalanów jest jedynym klasztorem, nie tylko największym na świecie, ale jedynym, gdzie większość to są bracia.
Bracia, tak jest.
Bracia stanowią większość składu klasztoru. Na przykład w Niepokalanowie jest około 150 zakonników, kapłanami jest tylko 33, a pozostali są bracia zakonni. Oczywiście też teraz musimy jedną rzecz jeszcze sprostować, że aby być bratem zakonnym, to nie trzeba mieć zawodówki tylko skończonej, bo na Zachodzie często, czy w Stanach Zjednoczonych, braciami zakonnymi są ludzie nawet z doktoratami. Tylko że oni odkryli u siebie, że nie mają powołania do życia kapłańskiego, tylko do życia zakonnego i robią to, co my, czyli wspólnie razem się z nami modlą, przebywają, ale wychodzą do swoich zajęć zgodnie z wykształceniem i z możliwościami.
Braciszkowie Skrzydlaci, zaśpiewamy razem.
To jest taki nieoficjalny hymn zakonu.
Tak jest. I wszyscy go znamy, także śpiewamy razem.
Braciszkowie Skrzydlaci, z tej racji, że święty Franciszek umiłował świat stworzony, w tym roku, na zakończenie jubileuszu 800 lat zakonu, 29 listopada, będziemy obchodzić 30. rocznicę ogłoszenia świętego Franciszka patronem ekologów.
Śpiewamy.
Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz, święty Franciszku? Rzeka, ptaki świerkocą i słychać twój głos. Braciszkowie Skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia co mamy opłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne, niebo czyste i morze. Chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne, niebo czyste i łąki zielone, i łąki zielone. Coś podniósłszy w dłonie tłumaczysz, gestami rąk zaciekasz. Zasłuchały się wszystkie drzewa, liście umilkły i słychać twój głos. Braciszkowie Skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić. Franciszkowie, strzegacie, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czyny stworzenia zło mamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne, niebo czyste i łąki zielone, i łąki zielone.
SMS-em odezwał się ojciec Tyberiusz z Wejherowa, mówiąc, że dobrze mówimy o świętym Franciszku. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja chciałbym jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie z naszego radiosłuchacza. Co franciszkanie dzisiaj mają do zaproponowania ludziom? Jest takie łacińskie powiedzenie vox populi, vox dei. Głos ludu, głosem Boga. Ja swoim współbraciom, studentom zawsze mówię w ramach wykładów z public relations, żeby wsłuchiwali się w to, co mają ludzie im do powiedzenia. W jaki sposób? Oczywiście poprzez zwykłe rozmowy, ale także poprzez czytanie różnych raportów ośrodków badania opinii publicznej, czy fora internetowe przeglądać należy i słuchać, co ludzie mają nam do zaproponowania, czego od nas oczekują. Ja, kiedy jestem już 18 lat w zakonie, zauważyłem dwie rzeczy. I to takie sygnały otrzymywałem od dzieci, od młodzieży, od ludzi dorosłych, od ludzi prostych i wykształconych, że oczekują od nas przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy byli ludźmi skromnymi i ubogimi. Po drugie, żebyśmy byli otwarci, to znaczy gotowi zawsze z każdym porozmawiać, wysłuchać, bo często oni naprawdę nie oczekują, że my ich uzdrowimy, im pomożemy, tylko żebyśmy zechcieli choćby ich wysłuchać. I trzecia rzecz, żebyśmy byli ofiarni. Naprawdę ludzie potrzebują, abyśmy potrafili się poświęcać, potrafili bezinteresownie im służyć. Zresztą to jest największy wyraz miłości. Sam Chrystus o tym powiedział. Zresztą mamy przynajmniej takie dwa ważne fragmenty w Piśmie Świętym, kiedy jest powiedziane, że Bóg Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, czyli ofiarował. A Chrystus tak nas ukochał, tak nas umiłował, że oddał, ofiarował swoje życie na krzyżu. I to jest dla nas jakby odpowiedź. Jeżeli my tacy będziemy, jako franciszkanie, to my w ten sposób tylko pociągniemy innych do Chrystusa. Bo tego świat dzisiaj oczekuje. Tego oczekiwał w XIII wieku, oczekuje w XXI wieku. I naprawdę o tym się przekonujemy. Jeżeli tylko wzbudzimy zaufanie wśród ludzi, ludzie nam to powiedzą.
Co zafascynowało w duchowości świętego Franciszka, ojca Łukasza?
Ja, kiedy decydowałem się pójść do zakonu, tak naprawdę nie wiedziałem, że chcę iść do zakonu franciszkańskiego. To było dosyć takie dramatyczne, bo 30 grudnia, ten moment mojego powołania, to był też moment, kiedy już w zasadzie byłem, można powiedzieć, zaręczony. I wtedy przyszedł moment, kiedy o 23 to jest ta godzina, modląc się, Pan Bóg mnie natchnął w taki sposób, że powinienem pójść do zakonu, ale nie wiedziałem do jakiego. I po paru dniach, po pięciu dniach, po różnych dramatycznych przeżyciach, oczywiście rozmowach bardzo trudnych, natknąłem się przez przypadek, oczywiście w cudzysłowie, na książkę o Ojcu Pio. I właśnie ta książka tak mnie też dalej poprowadziła w kierunku kapucynów, których zupełnie nie znałem, nie widziałem, nie wiedziałem, co to są za stworzenia, gdzie żyją, jak, w jaki sposób się poruszają. Nie wiedziałem. I rzeczywiście pojechałem do Krakowa zobaczyć tam braci i nic mnie nie poruszyło. Więc to jest tajemnica taka powołania, że Pan Bóg powołuje i mnie tak powołał do czegoś nieznanego zupełnie, obcego. Tak naprawdę zafascynowałem się Franciszkiem od momentu, kiedy odkryłem tę Ewangelię Rozesłania. Jestem monotematyczny, ale dla mnie jest to fascynacja ogromna, kiedy możemy żyć w ten sposób i widzę, jak ta Ewangelia się wypełnia na naszych oczach, jak Bóg jest hojny, jak wypełnia obietnice wobec nas, w tym pojednaniu przede wszystkim między nami, kiedy każdego dnia wychodzimy zbawieni z Eucharystii, że ten znak pokoju, kiedy jesteśmy we trójkę, to jest naprawdę znak, gdzie Bóg nam okazuje wielką łaskę i zbawienie. I wchodzimy zmaltretowani, bo mamy takie warunki, że jesteśmy intensywnie ze sobą, cały czas razem i śpimy w jednym pokoju i na końcu na końcu, jak już, prawda, jest, ma być Eucharystia, to wchodzimy tam zmaltretowani, ale jest zawsze dzielenie słowem każdego dnia w czasie tej Eucharystii i jest znak pokoju, który sprawia, że jesteśmy zbawieni. To jest ta moja fascynacja od tego momentu, kiedy jestem w tej wspólnocie dopiero. Także mogę powiedzieć szczerze, może bulwersującą rzecz, ale przez seminarium przemknąłem, lawirując. Pan Bóg mi okazał wielką łaskę i w tej chwili no, pokazał mi też moje powołanie, tak je odświeża, że tak powiem.
Jest telefon? Nie. 720-1500 pod tym numerem telefonu. Czekamy na Wasze świadectwa spotkania ze świętym Franciszkiem. Ojciec Grzegorz może też nam powie troszkę o swojej fascynacji świętym Franciszkiem.
Trudno chyba mówić o fascynacji świętym Franciszkiem, bo na początku to tak jak Jan tutaj mówił, wiedziałem, że chcę być księdzem. I wiedziałem, że nie chcę być księdzem diecezjalnym. Więc tak naprawdę pozostawało tylko jedno, życie zakonne. Znałem franciszkanów, chociaż jeszcze nie wiedziałem, że to jest jedno wśród wielu. Wstąpiłem do franciszkanów, acz moje przejście do franciszkanów też było takie trochę rozmaite, bo no jak każdy chyba młody chłopak, przypuszczam, że tutaj obecni też, no miałem w swoim życiu różne miłości i jedna była taka rzeczywiście, że no nie wiadomo było, czy wstąpię do zakonu i tak samo jak tutaj przed chwilą ojciec mówił, też długie rozmowy, czasami długie noce, no rozmawianie, medytowanie, no i ostatecznie decyzja, z której powiem szczerze, że bardzo się cieszę i czym dłużej jestem w zakonie, to tym bardziej się cieszę. I teraz, jeżeli bym miał mówić o fascynacji świętym Franciszkiem, to wydaje mi się, że od kilku lat mogę powiedzieć, że święty Franciszku mnie najbardziej fascynuje to, że odkrył według mnie, i tutaj to jest mój taki monotematyczny temat, że Bóg pozwala człowiekowi być człowiekiem i widzi w człowieku właśnie w jego człowieczeństwie wartość. I myślę, że święty Franciszek właśnie to zobaczył. Pozwolił człowiekowi być człowiekiem w tym świecie, w którym jest. Chociaż ani ten świat nie jest święty, ani doskonały. Ani ten Kościół nie jest święty, ani doskonały. Ani ten człowiek nie jest święty, ani doskonały. Ale Pan Bóg jest obok tego człowieka. Właśnie takiego, jakim on jest.
Jest telefon, prosimy bardzo. Słuchamy. No, ktoś jednak nie miał odwagi się odezwać. Chciał tylko posłuchać. Rozmawiamy właśnie na temat tej... I teraz jeszcze tak, jeszcze... O, może tak. Chyba się pojawił telefon. Spróbujemy. Prosimy bardzo.
Niech będzie uchwalony, jest precyzyjna zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja miałem takie spotkanie właściwie oazowe z ojcem franciszkaninem, który mnie zafascynował głównie takim mocnym, dosadnym, głębokim właściwie spojrzeniem na właśnie sprawę Jezusa Chrystusa i świętym oburzeniem zresztą z pewnym epizodem związanym i pewną wadą jednej osoby, którą oczywiście nie będę rozstrzygał. Ale ja bym miał takie krótkie pytanie. Czy bym mógł, bo tam jest z tego, co dobrze słyszałem, są osoby, ojcowie franciszkanie, bracia franciszkanie, kapucyni, taką proste pytanie, no prośbę, czy mogliby bracia franciszkanie przybliżyć serce Kościoła i pokorę w świetle franciszkanizmu?
Pokora u świętego Franciszka.
Nikt nie chce mówić, wszyscy tacy pokorni teraz się stali nagle.
Chyba taki najbardziej dobitny przykład pokory świętego Franciszka wiąże się między innymi z tym jubileuszem, który teraz obchodzimy. 800 lat zatwierdzenia reguły. Jak podają kroniki, święty Franciszek, gdy udał się do Rzymu, prosząc papieża Innocentego o zgodę na ten sposób życia, no został, można powiedzieć tak, dość chłodno potraktowany. To dość chłodno potraktowane to jest bardzo i tak delikatne powiedzenie. Po prostu przyszedł do papieża, najpotężniejszego człowieka w ówczesnym świecie. Przychodzi prosty człowiek ubrany w łachmany i prosi go o to, czy mógłby żyć w Ewangelii. Jak właśnie podają niektóre kroniki, usłyszał takie słowo: idź do zwierząt, do obory, tam bardziej przypominasz człowieka, który tam stamtąd wyszedł, niż tego, który powinien do nas przyjść. I święty Franciszek poszedł. Poszedł do zwierząt, powrócił na drugi dzień. Całe szczęście, czy tak Pan Bóg to urządził, że w nocy Ojciec Święty miał sen, w którym zobaczył właśnie tego człowieka w łachmanach, który podtrzymuje mury bazyliki laterańskiej, walące się mury bazyliki laterańskiej, i to odczytał jako właśnie człowiek, który uratuje Kościół przed zburzeniem, przed tym, można powiedzieć, rozpadem od wewnątrz. I na drugi dzień, gdy święty Franciszek powrócił, mówiąc: Panie, zrobiłem to, co mi powiedziałeś. Poszedłem do zwierząt, poszedłem do obory i dzisiaj przychodzę prosić Cię jeszcze raz. I w tej sytuacji Ojciec Święty zgodził się i powiedział: bracie, możesz tak żyć. I to jest najwspanialszy przykład pokory. Nie uniósł się jakąś pychą, nie uniósł się: cóż ja usłyszałem. Wielu z nas by się poddało, myślę, że niewielu by zdecydowało się przede wszystkim wykonać to, co mu powiedziano, a po drugie powrócić jeszcze raz do tej osoby i prosić ją o to samo.
Jest telefon, proszę bardzo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Gorlic. Ja należę do osób, to już u mnie jest taka tradycja rodzinna, gdzie tak święty Franciszek, jak i zakony franciszkańskie są nam bardzo bliskie. Należę do franciszkańskiego zakonu świeckich. I to, co bardzo mi brakuje, że właśnie franciszkański zakon świeckich jest tak mało, jak to można powiedzieć, propagowany, reklamowany przez zakony franciszkańskie, jak i w ogóle przez Kościół. A to jest jednak wspaniała rzecz i poprzez przynależność do tego świeckiego, franciszkańskiego zakonu daje mi to bardzo dużą, tak duchową, jak i fizyczną siłę życia we współczesnym świecie i działania. I staram się, i jak mogę, żeby właśnie móc kontynuować tą naszą rodzinną tradycję i żyć po świecku, ale z duchem franciszkańskim. I tu miałabym taką serdeczną prośbę, żeby jak móc jak najbardziej rozpropagować, bo przynajmniej tak w moim rejonie, to w gruncie rzeczy, jeżeli ja komuś mówię, że należę do franciszkańskiego zakonu świeckich, no to tak patrzą się na mnie, to co ty jesteś, skrytką, kompletnie nie widzą nic na ten temat. Mhm.
Świetnie, dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy za wywołanie tego tematu, bo warto o tym powiedzieć, o tym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, o tym właśnie tak zwanym trzecim zakonie.
Właśnie może wyjaśnimy, bo święty Franciszek jest ojcem trzech zakonów. Zakonu męskiego, żeńskiego i zakonu dla świeckich. Wiedział, że wielu ludzi chciało żyć zgodnie z tym, co on proponował braciom, zgodnie z jego regułą, ale nie potrafili zostawić swoich małżonków, nie potrafili zostawić środowisk, w których na co dzień mieszkali. I wtedy święty Franciszek powiedział: dobrze, bracie, siostro, możesz żyć z jednej strony tak jak dotychczas w tym środowisku, ale z drugiej strony, abyś w sercu i w swoim postępowaniu zachowywał to wszystko, czym żyje rodzina franciszkańska. I tak mamy właśnie te trzy główne zakony trzy reguły. Na tej regule dla trzeciego zakonu powstało też później wiele zgromadzeń między innymi Albertyni, siostry Serafitki, siostry Sercanki, należą do rodziny franciszkańskiej i właśnie są oparte na tak zwanej trzeciej regule świętego Franciszka dla zakonów.
Czy osoby, które są w trzecim zakonie franciszkańskim, w tym franciszkańskim zakonie świeckim, składają jakieś śluby?
Tak, składają. Jest też okres nowicjatu, jest okres formacji czasowej i potem składają śluby. Z tego, co słyszałem, niektóre wspólnoty w tej chwili tam, gdzie nie ma na przykład na stałe duszpasterzy z zakonów franciszkańskich, składają przyrzeczenia, nie wszędzie jest to w ten sposób, że składają śluby, ale wszędzie jest okres taki wstępny, coś, co możemy właśnie nazwać nowicjatem, tą formacją czasową i później to takie zdecydowane określenie, czy chcę być franciszkaninem, czy nie, czy chcę należeć do rodziny franciszkańskiej, czy nie potrafię wypełnić tych wszystkich zaleceń, nakazów.
Czy to prawda, że trzymają w szafie habit i mogą być w nim pochowani?
Kiedyś tak było, rzeczywiście. Jeden z przywilejów bycia we franciszkańskim zakonie świeckim polegał na tym, że dana osoba, żyjąc w świecie, czerpała z wszelkich bogactw duchowych zakonu, czyli uczestniczyła w życiu zakonu, jeżeli były właśnie tak jak teraz uroczystości, jubileusze, ale po śmierci miała zapewnioną modlitwę do końca świata, czyli do końca istnienia zakonu franciszkańskiego i mogła być pochowana w habicie franciszkańskim. Zdarzało się też tak jak było na przykład z rodzicami ojca Maksymiliana Kolbe, że w momencie, kiedy dzieci już były wychowane, kiedy rodzice chcieli jakby wejść już w strukturę życia zakonnego w sensie ścisłym, to takie osoby mogły uczestniczyć w życiu jakiejś wspólnoty. W przypadku rodziców ojca Maksymiliana wyglądało to w ten sposób, że mama ojca Maksymiliana wstąpiła do sióstr Felicjanek, natomiast ojciec był u nas w klasztorze franciszkanów na Placu Wszystkich Świętych.
Ojciec Piotr Reisner.
Muszę powiedzieć, że to pytanie naszej słuchaczki bardzo mi się spodobało, ale też mnie chyba w taki boży sposób zaintrygowało, dlatego że tak naprawdę my na to pytanie odpowiadamy od początku naszej audycji. No bo przecież cały czas mówimy o tym, że najważniejsze w naszym życiu jest nie powiedzenie jestem franciszkaninem, czy jestem, należę do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Nawet założenie habitu franciszkańskiego nie jest najważniejsze, tylko świadectwo życia. A więc pokazanie tego, że żyje inaczej niż ludzie pozostali, że żyje drogą, idąc ku Bogu drogą rad ewangelicznych i co jeszcze trudniejsze, że jestem na tej drodze szczęśliwy, że się dobrze czuję, że może jest to droga trudna, ale piękna. I ja myślę, że życzę tego wszystkim zakonom franciszkańskim, także franciszkańskiemu zakonowi świeckich, żeby przede wszystkim swoim życiem pokazywać, że jesteśmy, że żyjemy, że w ten sposób naśladujemy Jezusa Chrystusa ubogiego, czystego, pokornego.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Same młodzieżówki dzwonią, bo to audycja dla młodzieży.
Nie, ja nie jestem już młodzieżówką.
No właśnie.
Dzwonię, tak, ponieważ myślę, jestem
liczyłem
bardzo...
na wyrozumiałość.
Przedstawię się, ponieważ dzwonię z Warszawy, mam na imię Anna, a właściwie pochodzę z Łodzi. Cała moja rodzina była zawsze bardzo związana z klasztorem świętego Antoniego w Łodzi Ładliwnika. Dzisiaj jest tam seminarium duchowne też. Natomiast ja jeszcze wracając tutaj, bo miałam też parę cioć, które należały do trzeciego zakonu, zostały po nich na przykład modlitewniki i w jednym takim starym modlitewniku sprzed 100 laty wyczytałam, że wśród właśnie tercjarzy, czyli członków trzeciego zakonu było bardzo wielu słynnych ludzi, jak to tutaj w tym starym modlitewniku jest napisane, ludzi geniuszu, takich jak na przykład Dante, czy Kolumb, czy Rafael, czy Michał Anioł. I to może warto byłoby jakoś właśnie przy okazji rozpropagowywania idei trzeciego zakonu właśnie wydobyć, bo dzisiaj w naszym świecie tak bardzo brakuje takich prawdziwych autorytetów, wyciąga się różne takie, powiedziałabym, nieciekawe jakieś supozycje na temat właśnie takich ludzi geniuszu, a nie mówi się o tym, że w gruncie, że byli to ludzie ducha też i że to jest też istotne. A poza tym bardzo bym też prosiła o o świętych franciszkańskich, mój ukochany święty Antoni. Moje ciotki właśnie pielgrzymowały do Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie jest święty Honorat błogosławiony, Honorat Koźmiński. Mam bardzo zaprzyjaźnioną siostrę Honoratkę, która teraz jest już w domu w Starku w Częstochowie. Także i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą przepiękną audycję i pozdrawiam mój ukochany zakon i pozdrawiam oczywiście Radio Maryja.
Szczęść Boże, oczywiście wszystkiego nie możemy poruszyć w jednej audycji.
Ale pani powiedziała o czymś ważnym, że do trzeciego zakonu należały znane postaci i mówiła, że abyśmy o tych autorytetach mówili. Właśnie teraz musimy się cofnąć, dlaczego w ogóle powstał trzeci zakon. Dlatego, że właśnie święty Franciszek z Asyżu stał się autorytetem dla ludzi mu współczesnych. I właśnie jeżeli mężczyźni wolni dołączali się do świętego Franciszka, nie było problemu. Należeli do pierwszego zakonu. Ale on fascynował też kobiety. Zobaczyły, że u niego jest ta zgodność myśli, słów i czynów, że żyje tak, jak Chrystus naucza, że on z tego kościoła, który no niestety się walił w XIII wieku, nie występował, bo wiedział, że nie Chrystus jest winny temu, tylko człowiek, ale zaczął żyć, odbudowywać ten kościół, żyć zgodnie z wolą Chrystusa. I wtedy on wiedział, święty Franciszek, że nie mogą kobiety mieszkać z mężczyznami, więc dla nich stworzył drugi zakon. Ale zafascynowani postawą świętego Franciszka byli również ludzie, którzy żyli w małżeństwach, w rodzinach. I oni przychodzili do świętego Franciszka i mówili, że my też chcemy żyć tak jak ty, Franciszku. Ale on mówi, nie możecie. Przecież ślubowaliście sobie przed Bogiem, przed ołtarzem wierność, uczciwość małżeńską i że siebie nie opuścili do końca świata. I dla nich właśnie stworzył trzeci zakon. Ludzi, którzy mają żyć duchem franciszkańskim, będąc równocześnie małżonkami. I wczoraj, kiedy było spotkanie z Raniero Cantalamessa w Jeliczce, on zwrócił nam uwagę, że dzisiaj w dobie kryzysu powinniśmy my jako franciszkanie uczyć ludzi życia skromnego, oszczędnego. Że w ten sposób właśnie promujemy ducha franciszkańskiego. I to zadanie należy nie tylko do franciszkanów z pierwszego zakonu, ale również do franciszkanów z trzeciego zakonu. I myślę, że to jest w ogóle wyzwanie dla wszystkich chrześcijan, a na pewno dla całego duchowieństwa.
Jeszcze nie pozwoliliśmy ojcu Piotrowi i ojcu Adamowi powiedzieć o ich drodze i ich fascynacji świętym Franciszkiem, więc chociaż jeszcze na koniec parę słów na ten temat.
To ja tak może powiem, że zanim zafascynował mnie Franciszek, to zafascynowały mnie jeszcze pieniądze. Bardzo chciałem być bogaty, może tak jak i Franciszek, to doświadczenie jest mi bliskie, bo chciałem być bardzo bogaty do tego stopnia, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, mając lat 18, to właśnie założyłem sobie konto bankowe i postanowiłem grać na giełdzie papierów wartościowych. Jeździłem do Warszawy, oglądałem te wszystkie miejsca, gdzie pieniądze przechodzą tak w dużych ilościach. Ale później Pan Bóg tak wprowadził mnie w pewien kryzys, bo pokazał, że pieniądze to nie jest to, że one szczęścia nie dają i że zamykają serce. Serce przede wszystkim na drugiego człowieka. Kiedy to odkryłem, to był taki okres ciemnej doliny i wtedy było takie pragnienie życia wartościowego. Innego niż do tej pory, ale no i z takim pragnieniem chciałem jechać na misję i właśnie wtedy znalazłem obrazek taki, gdzie było napisane, że kapucyni w 1/3 są na misjach, więc nie wiedząc w ogóle kim są, pojechałem na rekolekcję i tak to się wszystko zaczęło i tak też wstąpiłem do zakonu z takim pragnieniem, ale tak naprawdę Pan Bóg objawił mi się jako ten żywy i obecny no już w seminarium, kiedy właśnie odkrywałem tajniki sztuki teologicznej i wtedy przyszedł Pan Bóg i mnie też zaczął wyzwalać z tego wszystkiego. Też odsłaniając coraz bardziej Franciszka i widzę, że jakoś to życie moje z jego życiem ma wiele takich punktów stycznych i też mi on pomaga w odkrywaniu Jezusa.
Ojciec Piotr.
Następnie może powiem, że z Adamem odkryliśmy tuż przed audycją, że pochodzimy właściwie z tej samej miejscowości. Adam z Otynia, ja z Nowej Soli, gdzie pracują bracia mniejsi kapucyni. Przy okazji pozdrawiamy te nasze rodzinne miejscowości, bo chyba można. Szczerze mówiąc, nigdy nie pragnąłem być kapłanem, a o franciszkanizmie czy o zakonie nawet nie śniłem, czy też nie myślałem. I gdyby ktoś mi powiedział w drugiej czy trzeciej klasie liceum, że będę kapłanem, a tym bardziej zakonnikiem, to to pewnie bym powiedział, że oszalał i że jakieś dziwne myśli krążą mu po głowie. Natomiast gdzieś w pewnym momencie mojego życia Franciszek zaczął się pojawiać, chyba głównie dzięki mojemu poloniście, który był zafascynowany nurtem franciszkańskim i samą postawą świętego Franciszka. Niemniej jednak bardzo mocno kolidował z moim systemem wartości, który cenił wolność. Byłem człowiekiem, który był bardzo zbuntowany, uważał, że wszystko, co stare, jest zwapniałe, zgnuśniałe, nie do przyjęcia, tak można powiedzieć. A więc również po części także Kościół i te nakazy, które on dawał człowiekowi. No i tutaj doszło do takiego wielkiego numeru, który zrobił mi Pan Bóg, Duch Święty, dlatego że zastanawiając się nad postacią świętego Franciszka, zacząłem go odkrywać jako człowieka wolnego. I do dziś pamiętam, gdy dzieliłem się swoimi przemyśleniami z moimi kolegami, koleżankami z klasy, byli zdziwieni. Pytali się mnie, jak może być wolny człowiek, który ślubuje, a więc wiąże się posłuszeństwem, ubóstwem, czystością. Można powiedzieć, że rezygnuje z tego, co takie piękne. Dla mnie Franciszek, którym fascynuje mnie do dzisiaj, to jest człowiek wolny. Przez posłuszeństwo, wolny od decydowania o sobie. Przez czystość, wolny w miłości do drugiego człowieka. I przez ubóstwo, wolny od tego, co dzisiaj tak bardzo szkodzi. Od troski o to, co materialne, od posiadania. I myślę, że w zakonie jestem krótko, 15 lat minęło we wrześniu, to jednak ciągle ten święty Franciszek objawia mi się jako człowiek niesamowicie wolny. Jak patrzę na współczesny świat, nie ukrywam, także na siebie, to doświadczam, jak wiele jest w nim takiego zniewolenia. I od rzeczy materialnych, i od bycia z drugim człowiekiem, jakiegoś chorobliwego uwiązania się do niego, i od decydowania o sobie, a więc o takim niesamowitym pędzie ku władzy, by mieć tą władzę. I w tym wszystkim święty Franciszek pojawia mi się jako niesamowicie pokorny Boży mąż, który w trzech ślubach, paradoksalnie, odnalazł właśnie wolność. I też tak dziękuję Panu Bogu, że w jakimś sensie dalej pozostałem buntownikiem, tak można powiedzieć, dalej buntownikiem, ale jednak Pan Bóg pozwolił mi odczytać tę wolność u świętego Franciszka w kościele, w zakonie, z czego się bardzo cieszę. Często pracując z młodymi ludźmi mówię, że jest to droga trudna. Bo jest to droga trudna i nie zachęcam nikogo na zasadzie, chodźcie do nas, u nas jest wspaniale. Nie, jest to droga trudna, ale jest też to droga bardzo piękna. Bardzo piękna.
Niestety, bardzo szybko płynie czas naszego spotkania. Już musimy kończyć. Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, ale chcemy jeszcze przynajmniej krótko przekazać pozdrowienia. Zacznie ojciec...
Grzegorz.
Grzegorz.
Pozdrowienia. Kogo pozdrowić? Przede wszystkim chyba tych wszystkich, którzy fascynują się. Dla mnie, powiem szczerze, najpierw świętą Klarą, bo to jest miłość mojego życia, a później świętym Franciszkiem.
Ojciec Łukasz?
Przychodzi mi do głowy przez wyrzuty sumienia, przychodzą mi do głowy bracia i siostry z trzeciego zakonu, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie małe rozpropagowanie trzeciego zakonu, tej wartości życia ewangelicznego wśród świeckich, jest też trochę naszą winą, naszym brakiem wiary, bo jeśli ktoś się zachwycił właśnie świętym Franciszkiem i za nim poszedł, to rzeczywiście wtedy zaczęło się tworzyć to środowisko, a dzisiaj jest pytanie, czy w nas widać tego Franciszka i czy w nas widać tą wiarę Franciszka, żeby mogli ludzie świeccy rzeczywiście za nami iść, nie tylko starsi, ale i młodzi. Dlatego módlcie się za nas o naszą wiarę i nawrócenie, żeby można rzeczywiście było tworzyć to środowisko trzeciego zakonu, to środowisko ewangeliczne.
Ojciec Juvenalis?
Ja też chciałbym pozdrowić przede wszystkim wszystkich radiosłuchaczy, tych sympatyków świętego Franciszka, a tym samym i naszych jakichś przyjaciół. I wszystkich pokój i dobro.
Ojciec Jan Maria Szalek.
Dziś, kiedy chcę pozdrowić wszystkich moich współbraci, myślę jednak nie tylko o czarnych franciszkanach, ale moimi współbraćmi też są właśnie brązowi franciszkanie, kapucyni i ich wszystkich serdecznie pozdrawiam. Także właśnie członkowie franciszkańskiego zakonu świeckich, siostry klaryski, to też jest drugi zakon. Także pozdrawiam wszystkich moich krewnych, przyjaciół, znajomych i tych wszystkich, z którymi się choćby na sekundę, czy w rzeczywistości, czy wirtualnie spotkałem.
Ojciec Piotr Neisner.
Myślę, że moje serce jakoś tak bardzo mocno jest przy ludziach młodych, zwłaszcza tych młodych, którzy szukają, może zbuntowanych, zadających sobie pytania, mierzących się z tą rzeczywistością Boga, Kościoła, może nawet dostrzegających jakieś rysy, szczeliny, pęknięcia w tym wielkim gmachu, jakim jest Kościół. Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Wpatrujcie się w świętego Franciszka, bo to jest ten człowiek, który potrafił z wydawałoby się rozbitych kawałków Ewangelii ułożyć coś pięknego, stworzyć nowy rodzaj życia, odnowić nie poprzez słowo, ale poprzez konkretny czyn, odbudować i żyć nadzieją aż do końca. Dla mnie Franciszek, i chciałbym, żeby dla was był, jest i był również takim znakiem nadziei, nie pustej, nie próżnej, nie jakiejś sloganowej, ale takiej nadziei, którą daje Bóg. Nadziei na to, że kiedyś będziemy wszyscy w niebie razem z Nim.
Ojciec Adam Trochimowicz.
Przygotowałem sobie to, co tutaj mój przedmówca.
Już bo są z jednej miejscowości.
Ale chciałem pozdrowić przede wszystkim tych, którzy może marzą o byciu kimś wielkim, kimś wyjątkowym, mają jakiś swój taki plan na życie, że żyjąc z Jezusem, tak jak Franciszek, on się stał rzeczywiście wielkim, że po 800 latach ciągle o nim mówimy, wspominamy i życzę wam, abyście i wy żyjący z Jezusem byli naprawdę wielcy i szczęśliwi, bo to jest przecież też najważniejsze. No i święci.
Dorota?
My też tutaj się dołączamy do tych pozdrowień dla naszych rówieśników, szczególnie tych, którzy słuchali tych rozmów tutaj na tematy związane ze świętym Franciszkiem.
Weronika?
Ja też dołączam się do tych wszystkich pozdrowień, życzeń. Wpatrujcie się w świętego Franciszka.
Paulina? Przepraszam, najpierw Kasia.
Ja również dołączam się do tych wszystkich pozdrowień.
A ja chciałam pozdrowić wszystkich franciszkanów, którzy wybrali drogę, którą kieruje do Pana Boga, oraz wszystkie oazy franciszkańskie na całym świecie, które są.
Tatę, mamę?
I swoją rodzinę także.
Zaśpiewajcie jeszcze i przygotowujemy się do komplety.
Franciszku, jakżeś ty odgadł, że Bóg w nieskończoność rozciągnięty mieszka cichutko pod korzeniem dębu, dziś już spod prawa wyjęty. Albo kto ci powiedział, kiedyś ty po górach chodził, że ty i kwiaty, że was Bóg urodził. Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę twego sznurka, zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie. Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, hej, lepiej czuć kamienie. Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet, więc może potrafisz powiedzieć ludziom, że z ich sumieniem coś na bakier. Patrzę, bo tak ci ładnie w tym worku, tylko zastanawiam się, dlaczego Bóg od 8 długich wieków nie dał ci butów i worka lepszego. Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę twego sznurka, zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie. Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, hej, lepiej czuć kamienie.
Dzięki. Modlitwa na zakończenie dnia w czwartym tomie liturgii godzin rozpoczyna się od strony 971, ale my odmówimy hymn z Przyjdź do nas Panie, bo ciemność zapada, który jest na stronie 973 i oczywiście psalmy z piątku, strona 990, antyfona maryjna pod Twoją obronę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym podłem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i nocy naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznanie i wiemią w jedynej Trójcy.
Amen. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, zwiększyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcom obecnym dzisiaj tutaj w studiu i młodzieży, dziewczętom, które nam pomagały swoim śpiewem i słowem. Zapraszamy jutro oczywiście na Rynek Krakowski nad godzinę 20 na to niesamowite przedstawienie w oratorium Transitus, które jest, wstęp jest wolny. Oczywiście każdy, kto tylko jest w Krakowie albo zechce przyjechać, może zobaczyć to wydarzenie. No i oczywiście zapraszamy do śledzenia jeszcze informacji z przeżywanego jubileuszu na stronach internetowych www.800lat.pl. Tutaj, ale 800 pisane cyfrą.
Albo franciszkanie.pl.
Franciszkanie.pl, to też się otworzy ta sama strona, więc zapraszamy bardzo gorąco. No i w niedzielę do Łagiewnik pewnie można przyjść.
Ci, którzy nie będą mogli fizycznie być z nami obecni w Łagiewnikach, zapraszamy, żeby za pośrednictwem też telewizji Polonia będzie transmitowana tam msza święta, będzie można połączyć się w ten sposób, świętować z nami to niesamowite wydarzenie, jakim jest ten jubileusz 800-lecia ustnego zatwierdzenia naszej reguły.
Jutro czekamy również na wszystkich gości w naszych klasztorach. Przypominamy, że od 10 do 16 dzień otwartej klauzury.
Ale tylko w Krakowie.
W Krakowie, na ulicach Reformackiej, Bernardyńskiej, Loretańskiej i oczywiście na ulicy Franciszkańskiej. No co tu wiele mówić. Następny taki dzień otwartej klauzury najprawdopodobniej za 100 lat, więc mam poważne wątpliwości. Czy
albo
na
za 25,
świecie,
bo też będzie jubileusz.
Będziemy jeszcze przeżywać ten czas. Zapraszamy jutro, nasze domy są otwarte, tak samo jak nasze serca.
Kończymy naszą audycję. Jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiamy z bernardyńskiego klasztoru przy ulicy Bernardyńskiej w Krakowie pod Wawelem.
Stóp Wawelu.
Tak jest. Pozdrawiamy gorąco całą rodzinę Radia Maryja i oddajemy głos do studia w Toruniu.
Pokój dobro.